Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. www.cezarygraf.com. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 21 czerwca 2026 roku. Jest to program na żywo i jak w każdym programie na żywo, najpierw będzie moje wprowadzenie na temat tytułowy. No i to dzisiaj jest temat trudny, bardzo dużego, powiedziałbym, kalibru geopolitycznego, ale temat, który musi być na tym kanale omówiony. Nie uciekniemy od tego zagadnienia, trzeba podejść do tego maksymalnie merytorycznie i zmierzyć się z oceną ostatnich 4,5 roku w relacjach polsko-ukraińskich i zadać pytanie, czy może doprowadzić ta eskalacja nawet do poziomu wojny, wojny polsko-ukraińskiej. To temat, tak jak mówię, bardzo trudny, ale dzisiaj będzie to temat przewodni, temat główny, ale nie jedyny. Ale nie jedyny. Chciałbym, szanowni państwo, także obok tego kryzysu, głębokiego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, omówić kwestię tego, co się dzieje wokół porozumienia, wstępnego porozumienia amerykańsko-irańskiego, ponieważ docierają do nas bardzo niepokojące głosy. No tutaj mam takie schadenfreude, właśnie mam taką pewną satysfakcję, ale to nie jest coś, z czego ja się cieszę, bo mówiłem Państwu o tym, że porozumienie amerykańsko-irańskie jest niezwykle kruche. No i to się potwierdza. Niestety tutaj miałem rację. Groźby prezydenta Donalda Trumpa w stronę Iranu pojawiły się. Dzisiaj prasa światowa o tym pisze. Jest zapowiedź groźby nowych bombardowań Iranu przez Stany Zjednoczone. No i pokażę Państwu cały ten kontekst. Odniosę się także do kandydata na nowego rzecznika praw obywatelskich, którego wysunęło Prawo i Sprawiedliwość, bo trzeba przypomnieć jedną z ważnych wypowiedzi i jeżeli zadajemy sobie w ogóle pytanie, skąd jest taki problem w relacjach polsko-ukraińskich, to między innymi znajdziemy tę odpowiedź właśnie w postępowaniu, w wypowiedziach tych naiwnych albo skorumpowanych polityków państwa polskiego, którzy wierzą w przyjaźń z Ukraińcami, wierzą w jakieś partnerstwo i tak dalej, nie zdając sobie zupełnie sprawy z konsekwencji tolerowania rozwoju ideologii neonazistowskiej i neobanderowskiej na Ukrainie. To nie jest coś wymyślonego. Doskonale wiemy, że ten banderyzm rozwija się w sposób kontrolowany przez państwo ukraińskie i to jest państwowa ideologia. Banderyzm został podniesiony do roli ideologii państwowej. Ale przejdźmy do omówienia tematu głównego. Jeszcze zanim go poruszę, to chciałem Państwu przypomnieć o subskrypcji mojego kanału, o naciśnięciu przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Dziękuję za każdy komentarz liczący przynajmniej 7 słów. No właśnie, dla algorytmów YouTube'a. Dziękuję za każdy Państwa wsparcie i to werbalne i to materialne przez Bajkofi, zrzutkę PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Zachęcam Państwa do zadawania pytań na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji. Proszę wersalikami, dużymi literami napisać słowo pytanie, następnie treść właściwą. Widzę, że już pytań jest sporo, ale myślę, że dzisiaj będzie o czym rozmawiać. Przejdźmy zatem do tego, co się wydarzyło od 19 czerwca. Zrobiłem dla Państwa wtedy wieczór geopolityczny na żywo. W trakcie tego wieczoru doszła do nas informacja, że pan prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. To jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta. Nie zgadzam się z taką formą argumentacji, która eskaluje konflikt polsko-rosyjski. To jest kompletnie niepotrzebne. Nie wiem, czy pan prezydent, jakich pan prezydent ma tutaj doradców w tym zakresie, choć sama postać ministra Marcina Przydacza, byłego, dyrektora Biura Polityki Międzynarodowej i za czasów prezydentury Andrzeja Dudy i obecnie, wskazuje, że jest to kontynuacja pewnej linii, którą prezentował Andrzej Duda, która to polityka okazała się być koszmarną, po prostu absolutnie koszmarną, błędną, opartą na jakichś iluzjach przyjaźni polsko-ukraińskiej. No niestety pan prezydent Nawrocki nie wymienił kadr w Pałacu Prezydenckim i odpowiedzialność tutaj spada na jego barki. Niepotrzebnie w tym przemówieniu było to podbijanie konfliktu polsko-rosyjskiego, bo pamiętajmy, że Polska samodzielnie z banderyzmem sobie nie poradziła nigdy w historii, ani II Rzeczpospolita, ani Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa nie poradziła sobie z banderyzmem. Było wielu takich naiwnych, którzy uważali, że z banderowcami można rozmawiać, oto później kończyli tak jak ten oficer Armii Krajowej, który został rozerwany końmi przez banderowców. I teraz, jeżeli przyjrzymy się reakcjom strony ukraińskiej, no to widzimy, że mamy zorganizowaną akcję, że ta cała, w cudzysłowie, przyjaźń polsko-ukraińska była udawana po to, aby wyciągać pieniądze od polskiego podatnika, aby wyciągać pieniądze od Polski. Mamy zorganizowaną akcję, gdzie nie tylko Zełenski zwraca order Orła Białego i robi to w sposób obraźliwy dla Polaków. Przypominam te słowa wulgarne, które powiedział pod adresem Polski i Polaków, ale także sam fakt zwrócenia tego nie kanałami dyplomatycznymi, ale przez ukraińską firmę kurierską, firmę zajmującą się usługami pocztowymi, no jest po prostu policzkiem dla Polski i Polaków. No i decyzję podjęli również byli prezydenci Ukrainy. Wszyscy żyjący, Leonid Kuczma, następnie Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, oni również zrzekli się orderów przyznanych im przez Polskę. No to jest pokazanie, że ci ludzie opowiadają się za kultem banderyzmu, że jest to ideologia państwowa na Ukrainie, banderyzm, który jest ideologią zbrodniczą, ludobójczą, wymierzony wprost przeciwko narodowi polskiemu. Ja tutaj chciałem Państwu pokazać zresztą jedną rzecz, to przecież Petro Poroszenko był wielokrotnie, że tak powiem, hołubiony przez część establishmentu III Rzeczpospolitej, a to jest człowiek, który prowadził kult banderyzmu. To on nazywał bandy UPA kombatantami walczącymi o niepodległość Ukrainy. To jest człowiek, który, jak Państwo możecie sobie zobaczyć na tutaj, prowadził samochód opatrzony nazwą Banderomobil. Banderomobil. Naiwni podatnicy państwa polskiego, naiwni Polacy, którzy przekazywali pieniądze na samochody dla Ukrainy, nie zdawali sobie sprawy, że te samochody będą służyć jako banderomobile. I to nie jest coś wymyślonego, to jest autentyczne zdjęcie, które Państwo tutaj widzicie. Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy, nazywany królem czekolady, założyciel firmy Roszen. Warto mieć to na uwadze, bo firma Roszen przyjęła taką ekspansję na rynku polskim, jeżeli chodzi o słodycze. Patrzcie Państwo, jakie zakupy robicie i kogo wspieracie. Firmę Roszen zakładał w 1996 roku właśnie Petro Poroszenko i to jest człowiek, który właśnie fotografował się prowadząc banderomobil. Ewidentny kult morderców Polaków. I ten człowiek miał w ogóle przyznane najwyższe polskie odznaczenie. No przecież to jest coś niewyobrażalnego. To jest coś niewyobrażalnego, to co robili byli prezydenci. Bo przecież to nie tylko polityka Andrzeja Dudy, który jest w mojej ocenie najgorszym prezydentem w historii Polski. To jest człowiek, który powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, za wpuszczenie milionów Ukraińców do Polski. No ale to jest, szanowni państwo, coś niewyobrażalnego. Decyzja pana prezydenta, tak jak powiedziałem, jest decyzją dobrą. To jest decyzja, która pokazała, jak bardzo silna jest piąta kolumna banderowska w Polsce. Mnóstwo się podniosło, także działaczy diaspory ukraińskiej, którzy atakują Polaków w mediach społecznościowych, ale szanowni państwo, to będzie eskalować. W mojej ocenie cała ta sytuacja w relacjach polsko-ukraińskich będzie eskalować. Gdybyśmy jako Polacy tolerowali na przykład odradzanie się zbrodniczej ideologii w Niemczech, no to jak mogłoby się to skończyć? No powtórką z historii. I nie łudźmy się, że tolerowanie przez ponad 30 lat rozwoju ideologii banderowskiej na Ukrainie wyda jakiekolwiek dobre owoce. Nie wyda. Nie wyda. I ja dzisiaj Państwu przedstawię jeden z możliwych scenariuszy. Mam nadzieję, że ten scenariusz się nigdy nie zrealizuje. Mam nadzieję, ale jestem realistą. i uważam, że groźba tego scenariusza jest możliwa. I to już powinno wystarczyć. Otóż uważam, szanowni państwo, że konflikt polsko-ukraiński może eskalować do takiego najgorszego czarnego scenariusza, gdzie po zamrożeniu wojny na Ukrainie, czy po jej zakończeniu, setki tysięcy Ukraińców będzie po prostu zdemobilizowanych. Setki, dziesiątki, być może setki, tysiące właśnie ludzi, którzy przez ostatnie lata mordowali, palili, jak to się mówi, dronowali, no, używali tych dronów, napatrzyli się na te wszystkie okrucieństwa i okropieństwa wojny, będą dodatkowo sfrustrowani, załamani przegraną w wojnie, będą chcieli pojechać, udać się na zachód, w tym do Polski. I to nie jest żaden niemożliwy scenariusz, wręcz odwrotnie, mówią o tym oficjalne organy państwa polskiego, przestrzegają przed tym także ludzie i z policji, i z innych służb mundurowych, to już coraz częściej się otwartym tekstem o tym mówi. Pamiętajmy, że są to ludzie, mówię o ukraińskich żołnierzach, weteranach, zahartowani w boju, w mordowaniu, w używaniu zachodniej broni, którzy posiadają nowoczesną artylerię, posiadają nowoczesne drony, no setki tysięcy, miliony właściwie dronów. Do tego w ukraińskich siłach zbrojnych kult Bandery, Szuchewycza, ludobójców na narodzie polskim jest bardzo popularny. Podobnie zresztą odwoływanie się do symboliki neonazistowskiej w takich jednostkach jak Azow. Do tego Ukraińcy zbudowali gigantyczne podglebie społeczne dla działalności swojego wywiadu. Dzięki decyzjom takich ludzi jak Mateusz Morawiecki, były premier, który otworzył granice po prostu dla milionów obywateli Ukrainy, doszło do tutaj plasowania agentury ukraińskiej. Trzy służby ukraińskie są bardzo aktywne na terenie państwa polskiego. Doszło do głębokiego zinfiltrowania nie tylko instytucji państwa polskiego, ale także wielu środowisk, także jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Ukraińcy mają tutaj swoje firmy pocztowe, mają moim zdaniem magazyny broni na terenie państwa polskiego. Uzbrojeni po zęby żołnierze ukraińscy, weterani będą przyjeżdżać do Polski pod różnymi, prawda, tutaj pretekstami, no, będą wjeżdżać ilegalnie i nielegalnie, będą wjeżdżać jako tak zwani uchodźcy, jako pracownicy, ta cała propaganda proukraińska będzie im bardzo pomagać, która mówi o tym, że Polska rzekomo potrzebuje ukraińskich rąk do pracy. No nie, Polska nie potrzebuje ukraińskich rąk do pracy, natomiast to jest naturalne podglebie dla przyjazdu tych ludzi bardzo niebezpiecznych do Polski. No i moim zdaniem zaczną się sabotaże, zaczną się masowe podpalenia, chociaż trzeba jasno powiedzieć, że nie potrzeba do tego ukraińskich zdemobilizowanych żołnierzy, no bo widzimy, co się dzieje. Ten gigantyczny dzisiaj pożar, który obserwujemy w gminie Ustka, z zakładu produkcyjnego, który posiada najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe, pokazuje, jak bardzo niebezpieczna jest sytuacja. Ja przypomnę tylko, że niejaka Panczenko, jedna z liderek diaspory ukraińskiej w Polsce, straszyła nas podpaleniami i to się ziściło. Ta osoba ma parasol bezpieczeństwa roztoczony przez amerykańskie służby specjalne w Polsce. Została zaproszona do szkoły liderów Departamentu Stanu. Jest absolutnie bezkarna, jak zresztą tysiące innych Ukraińców, którzy atakują bezpardonowo Polskę, jeżeli chodzi o media. Widać ogromną radykalizację ukraińską. Ja dla państwa śledzę bardzo uważnie media ukraińskie, media rosyjskie, ale także ukraińskojęzyczne kanały na Telegramie. Powiem państwu, że 99,5% Ukraińców poparło w komentarzach w mediach głównego nurtu, czy w mediach społecznościowych, zwrot orderu Orła Białego przez Zełenskiego. Ja nie będę państwu cytował tych wypowiedzi, one są bardzo obraźliwe pod adresem państwa polskiego, ale pojawiają się także groźby. Pojawiają się groźby i to coraz częstsze groźby, oprócz po prostu wulgarnych zwrotów pod adresem Polski i Polaków. No niestety są nawiązania do rzezi wołyńskiej i no niestety groźby. Groźby przemocy, groźby, prawda, no odegrania się na Polakach. Moim zdaniem cała ta akcja orderowa, że tak powiem, ze strony ukraińskich prezydentów pokazuje, że Polska już została wytypowana jako kozioł ofiarny. Polska została wytypowana jako kozioł ofiarny, będzie się Polskę coraz mocniej opluwało na Ukrainie. Ukraińcy będą relatywizowali zbrodnie na Wołyniu, będą próbowali zrównywać ludobójstwo dokonane na Polakach przez Ukraińców, czy to z operacją Wisła, czy z jakimiś innymi działaniami samoobrony narodu polskiego. Będą także bardzo aktywni na arenie międzynarodowej, będą próbowali pokazywać Polskę jako sojusznika Putina. No to, co zaczął robić Zełenski od jesieni 2023 roku. Polska jest wytypowana jako kozioł ofiarny. Polska będzie oskarżana o to, że niezbyt mocno poparła Ukrainę, że nie przekazała tego czy owego, że dała za mało pieniędzy i tak dalej. I ta nienawiść Ukraińców będzie przekierowana z Rosjan na Polaków. To już się dzieje w ukraińskojęzycznym internecie. To już się dzieje. Zatem będzie napływ tysięcy, dziesiątek, być może setek tysięcy ukraińskich, w cudzysłowie, weteranów. Będą przybywać do Polski legalnie, nielegalnie, będą przerzucani przez zieloną granicę, będą przerzucali broń, materiały wybuchowe. Zacznie się od eskalacji podpaleń, zacznie się od niszczenia infrastruktury elektroenergetycznej, transformatorów i tak dalej, będą podpalane, w mojej ocenie, oczywiście to istnieje pewien scenariusz, czy przedstawiam Państwu pewien scenariusz, bardzo niebezpieczny. Podpalane magazyny będą, być może także dojdzie do morderstw, do ataków na takimi małymi grupami, no tak jak bandy UPA działały, prawda, na Wołyniu. Niestety obawiam się, że może dojść do ataków na polskie domy, zwłaszcza w strefie przygranicznej. Władze w Kijowie pewnie będą się odcinały od tego, natomiast może dojść także do organizacji zamachów w Polsce. Myślę, że patrząc na historię, patrząc na historię ukraińskiego nacjonalizmu, no trzeba brać pod uwagę możliwość zamachów terrorystycznych. Myślę, że w większych miastach, tam gdzie jest to podglebie diaspory ukraińskiej, może dojść do jakichś form zamachów, czy to na polityków, czy na obiekty cywilne. Może dojść do podkładania ładunków wybuchowych w centrach handlowych na przykład. No, to może niestety się pojawić, podobnie jak mogą się być eksponowane roszczenia terytorialne wobec państwa polskiego. W środowiskach nacjonalistycznych na Ukrainie to nie jest nowość, tak jakby one są wysuwane. No, będzie dochodzić do eskalacji, do różnych bestialstw ze strony ludzi będących pod wpływem właśnie ideologii banderowskiej. Myślę, że tutaj te powiaty przygraniczne są niestety zagrożone. Już dzisiaj trzeba to powiedzieć jasno. Ci ludzie, mówię o banderowcach na Ukrainie, mają pieniądze z Zachodu i z Polski, mają broń, mają bardzo dobre przeszkolenie. Jeżeli ktoś myśli, że tutaj Niemcy Polakom pomogą, no to się bardzo, bardzo myli, bo z punktu widzenia interesu niemieckiego to jest oczywiste, że Niemcy wspierają tego typu działania, czy po prostu będą nakierowani na tą eskalację konfliktu polsko-ukraińskiego. To w oczywisty sposób osłabia Polskę. No i niestety ten scenariusz eskalacji aż do poziomu takiego, o którym mówię, jest niestety bardzo, bardzo, bardzo możliwy. I tutaj, szanowni państwo, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o reakcje polityków w Polsce i to, jak się uaktywniła ta, można powiedzieć, banderowska piąta kolumna. Myślę, że jest wielkim skandalem ta kandydatura Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. Spójrzcie Państwo na ekrany. To jest wypowiedź właśnie tego kandydata PiS-u na Rzecznika Praw Obywatelskich, który w 2016 roku powiedział, że będzie wspierał Ukrainę, nawet gdyby zażądała Przemyśla. No to jest coś, co powinno absolutnie wykluczać w ogóle z jakichkolwiek funkcji publicznych i z jakiejkolwiek działalności publicznej tego typu wypowiedzi. To jest woda na młyn dla żądań ukraińskich, dla roszczeń terytorialnych, dla rozwoju szowinizmu ukraińskiego. To pokazuje, jak silna jest banderowska piąta kolumna w Polsce i to jest, można powiedzieć, jeden z takich no, nie chcę powiedzieć dobrych skutków, bo tutaj nie ma dobrych skutków tego napięcia, no ale to jednak się odsłoniła ta banderowska piąta kolumna. Bardzo mocno się banderowska piąta kolumna odsłoniła i to jest taki efekt, który widzimy. Ja Państwu też polecam wysłuchać, zapoznać się z wywiadem, który się dzisiaj ukazał, dzisiaj 21 czerwca na kanale Otwarta Konserwa. Ukazał się wywiad z generałem Maciejem Materką, no już nie będącym w służbie, jeżeli chodzi o służby wojskowe, ale byłem szefem SKW i tam padają bardzo mocne, od 54 mniej więcej minuty pada, no, taka zapowiedź, że ten konflikt polsko-ukraiński może eskalować w tym kierunku, o którym Państwu dzisiaj mówię. Ja mam krytyczną ocenę, jeżeli chodzi o działalność pana generała Materki, jeżeli chodzi o SKW, natomiast tutaj, pomijając jego wstawki bezsensowne zupełnie, tę nowomowę w Ukrainie i tak dalej, no to akurat w paru kwestiach powiedział to, o czym wszyscy wiemy, że konflikt polsko-ukraiński może eskalować do poziomu zamachów terrorystycznych, do poziomu przemocy przeciwko Polakom. I to jest niestety jeden, ja bym sobie życzył, żeby się oczywiście ten scenariusz nigdy nie zrealizował, ale jestem realistą i uważam, że jest to niestety bardzo, bardzo prawdopodobne, że dojdzie do eskalacji tego konfliktu łącznie z aktami przemocy przeciwko Polakom, dlatego apeluję tutaj o rozsądek, mówię tutaj zwłaszcza o ludzi mieszkających w powiatach, gminach przy granicy z Ukrainą, uważam, że warto oczywiście w sposób absolutnie legalny zaopatrywać się w broń. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, czyli dysponuje pełnią praw obywatelskich, prawda, jest zdrowy psychicznie, powinien robić pozwolenie na broń. Dzisiaj wyrobienie pozwolenia na broń, czy to do celów kolekcjonerskich, czy do celów sportowych, jest łatwiejsze niż zdanie prawa jazdy kategorii B i tańsze, więc absolutnie tak, polecam zapoznać się, zapisać się do klubu strzeleckiego, chodzić na strzelnicę, a jeżeli ktoś nie chce figurować w tym rejestrze osób mających pozwolenie na broń, takich czy innych względów, może zawsze zaopatrzyć się w broń bez zezwolenia, w broń czarnoprochową, tak zwaną broń rozdzielnego ładowania. Ona jest na mocy obowiązującego prawa jeszcze legalna. Warto mieć broń palną, warto mieć oczywiście różnego rodzaju środki ochrony osobistej. I tutaj naprawdę apeluję o taką pomoc, samopomoc sąsiedzką. Warto grupować się i wokół kół łowieckich i tworzyć takie, powiedziałbym, grupy samoobrony, monitorować, no właśnie, migrantów, którzy się pojawiają, którzy nie zawsze mają dobre intencje. No to jest niezwykle ważne, bo tak jak powiedziałem, stopień radykalizacji części Ukraińców, bo ja nie mówię, że wszyscy Ukraińcy to banderowcy, ale jest to niestety coraz bardziej wpływowa grupa na Ukrainie. Jest to państwowy kult zorganizowany i ja absolutnie nie wierzę w to, że to wyda jakiekolwiek dobre owoce. Uważam, że to zagrożenie, o którym ten wspomniany przeze mnie generał również powiedział, jest możliwe, nawet jeżeli to będzie jakiś niewielki odsetek diaspory ukraińskiej w Polsce, ale jeżeli dojdzie do aktów przemocy przeciwko Polakom, no to niestety ja się obawiam, że państwo polskie może nie poradzić sobie samo. Uważam, że sfeminizowana policja, sfeminizowane służby specjalne, miękkie, mocne wobec słabych, mogą sobie poszukać wrogów wśród komentatorów na YouTubie, no ale jak staną oko w oko z poważnym przeciwnikiem zaprawionym w boju, no to może być krucho. To może być naprawdę krucho i to może być potężny problem. Nie wiem, czy państwo polskie zadziała, jeżeli chodzi o powiaty przygraniczne, jeżeli pojawi się tam poważne zagrożenie. Ja osobiście uważam, że granica z Ukrainą powinna być uszczelniona, powinien być tam wybudowany płot, taki jak przy granicy z Białorusią. Powinny być cofnięte zgody na pobyt dla tych Ukraińców, którzy mają te zgody. No niestety to jest coraz większe zagrożenie dla państwa polskiego. Wyhodowano wewnętrzne zagrożenie dla państwa polskiego, gigantyczne, tolerowanie przez tyle lat rozwoju banderyzmu, skończyło się gigantycznym problemem dla państwa polskiego i moim zdaniem tutaj naprawdę trzeba się poważnie wziąć za kwestię bezpieczeństwa. Polacy powinni tutaj być szczególnie uczuleni, znając historię rzezi wołyńskiej. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze jedna rzecz. Dziękuję za wyśmienitą frekwencję. Ponad 2000 osób na żywo, ponad 2600 osób na żywo. W tym momencie chciałem Państwa serdecznie zaprosić na Marsz Pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa 4 lipca 2026 roku. To jest marsz bez podziałów, jest to marsz apolityczny, bez jakichkolwiek, prawda, tutaj afiliacji partyjnych innych i tak dalej, i tak dalej. Spotykamy się o godzinie 15:00 na Placu Trzech Krzyży i idziemy w marszu aż pod grób nieznanego żołnierza. Tam będą przemówienia, a następnie będzie konferencja w lokalu Kuźnia przy ulicy Stawki 4B. O godzinie 18:00 będę miał przyjemność i zaszczyt być jednym z prelegentów, także serdecznie Państwa zapraszam, jeżeli Państwo macie czas, to zapraszam na ten Marsz Pamięci. Oczywiście zapraszam także na uroczystości w Domostawie 11 lipca. Też planuję tam być. Natomiast przechodząc jeszcze do kwestii, no właśnie, tych skutków, które są. Widzimy, że Komisja Europejska naciska na Polskę, żeby otworzyć rynek na ukraińskie zboże. Fatalna informacja dla państwa polskiego, groźba zalania nas znowu przez techniczne zboże z Ukrainy. To jest coś niewyobrażalnego, jak polskie rolnictwo nie jest chronione przez państwo polskie, jak jest wystawiane na kolejne ciosy ze strony Ukrainy. Musimy sobie zdawać sprawę, że po tej wojnie Ukraina będzie gigantycznym zagrożeniem dla państwa polskiego. Już jest bardzo dużym zagrożeniem, biorąc pod uwagę rozwój banderyzmu, a co dopiero będzie później. No przecież to jest absolutnie skandaliczne, że Niemcy mają specjalne porozumienie z Ukrainą o ekshumacji żołnierzy Wehrmachtu, a Polska nie ma takiego porozumienia, jeżeli chodzi o ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. No ta dysproporcja jest przeogromna. Jest przeogromna i to, co widzimy także, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w Hucie Pieniackiej. Tam Ukraińcy dali Polakom 10 dni na ekshumację, po czym kazali zakopać te doły, w których znaleziono ogromną liczbę Polaków bestialsko wymordowanych przez Ukraińców. No to jest coś niewyobrażalnego. To jest coś niewyobrażalnego. To w ogóle, że jawni banderowcy, tacy jak Poroszenko, otrzymywali order Orła Białego, jest również czymś absolutnie niewyobrażalnym w tym zakresie. Warto jeszcze, szanowni państwo, powiedzieć o tym, co się dzieje dzisiaj wokół pokoju na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump wystosował groźby pod adresem Iranu, zapowiedział ponowne bombardowanie Iranu, jeżeli strona irańska nie powstrzyma Hezbollahu. To oczywiście cytat. To jest bardzo niebezpieczne, bo ten wpis się pojawia wtedy, kiedy trwało spotkanie delegacji USA i Iranu w Szwajcarii, do którego jednak doszło. Natomiast no tutaj bardzo niebezpieczne słowa, tutaj cytuję: Iran musi natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę zastępczą, proxys, w Libanie przed sprawianiem kłopotów. Jeżeli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, tak jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej. No i to jest koniec cytatu. Wpis z 21 czerwca na platformie Truth Social. To jest pokazanie, jak ogromne wpływy dzisiaj ma wywiad izraelski i lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych. Ja przestrzegałem przed tym, mówiłem Państwu, że będą takie działania, będą takie podchody wywiadu izraelskiego po to, aby właśnie zmienić decyzję prezydenta Trumpa, aby odrzucić to porozumienie wstępne z 17 czerwca. Natomiast jeszcze, szanowni państwo, jest jeden temat bardzo ważny dotyczący Ukrainy, dotyczący tego, co robi wywiad brytyjski na tym odcinku, bo to jest bardzo niebezpieczne. Uważam, że to jest ta krecia robota robiona przez Brytyjczyków, którzy cały czas próbują podbijać temat kontynuacji wojny na Ukrainie. Ukrainie. Wiemy, jak się do tego mocno przyczynił Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii. Wiemy, że Keir Starmer w przyszłym tygodniu ma przestać być już premierem Wielkiej Brytanii. Zresztą poinformował o tym Donald Trump. Wyszło mocno niezręcznie, jeszcze przed tym, jak sam Starmer o tym poinformował, ale zakomunikował, szanowni państwo, Keir Starmer jeszcze jako premier w 15 czerwca, w poniedziałek, że Wielka Brytania dostarczy Ukrainie wzbogacony uran. No i to jest informacja bardzo niebezpieczna, bo mówi się, znaczy oczywiście, ten wzbogacony uran dla Enerhoatomu ma być dostarczony przez brytyjską firmę Urenco, która zajmuje się właśnie wzbogacaniem uranu, natomiast pojawiły się bardzo liczne komentarze w sieci, że pytanie o przeznaczenie tego wzbogaconego uranu. Czy chodzi tylko i wyłącznie o odbiorcę w postaci elektrowni atomowych, czy może zapadła decyzja o pomocy dla Ukrainy, jeżeli chodzi o wejście w posiadanie broni jądrowej? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Trudno sobie wyobrazić w ogóle, sytuację, w której Ukraina odwołująca się do banderyzmu ma broń jądrową. No tutaj jest przerażająca wizja. Mam nadzieję, że takie decyzje nie zostały podjęte, ale znając historię i znając absolutnie destrukcyjną rolę Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy Wschodniej, no niestety można się różnych rzeczy spodziewać, ale to byłoby coś absolutnie niewyobrażalnego, gdyby doszło do przekazania Ukrainie wzbogaconego uranu, który mógłby posłużyć do produkcji broni jądrowej. Coś strasznego. W każdym razie też warto, szanowni państwo, powiedzieć o tym, że jesteśmy karmieni systematycznie dezinformacją ukraińską od samego początku drugiej fazy wojny na Ukrainie. Natomiast pojawiły się badania naukowe. Yale University, Uniwersytet z Yale w Stanach Zjednoczonych przeprowadził badania nad tym, z jakich krajów pochodzą firmy, które prowadzą duże biznesy w Rosji. Okazuje się, szanowni państwo, że mnóstwo firm niemieckich, francuskich, a nawet amerykańskich po prostu cały czas handluje z Rosją, ma tam swoje zakłady przemysłowe, zatrudnia Rosjan, handluje. W Polsce jesteśmy karmieni taką iluzją, że Rosja jest rzekomo izolowana, natomiast to nie jest prawda. To nie jest po prostu prawda. To nie jest prawda, dlatego też warto o tym powiedzieć. Ja absolutnie nie wierzę w to, że polskie firmy będą dopuszczone do jakichkolwiek lukratywnych kontraktów na tak zwaną odbudowę Ukrainy. W ogóle ta konferencja, która ma się odbyć 25 i 26 czerwca w Gdańsku, no to jest też niewyobrażalne. Przecież tam państwowe firmy sponsorują to, gdzie wiemy, że taka spółka jak Control Process we Lwowie jest sekowana. Nie dość, że wybudowała tam sporo i włożyła tam ogromne kwoty, to nie może odzyskać swojego sprzętu, tam Mersadowy, mer Lwowa, który no jest znanym kłamcą Wołyńskim, jest znanym propagatorem banderyzmu, utrudnia to wszystko mimo arbitraży. To jest potężny problem. Ja uważam, że Polska nie będzie miała żadnej korzyści z tak zwanej odbudowy Ukrainy. Owszem, moim zdaniem będzie tutaj próba wyciągnięcia pieniędzy po prostu. Będzie groźba wyciągnięcia pieniędzy od polskiego podatnika. Ja przypomnę tylko, że mimo tych wszystkich wrogich Polsce gestów i tych bardzo wulgarnych słów pod adresem Polski i Polaków, to zresztą pani redaktor Arleta Bojka ostatnio przytoczyła, co bardzo ciekawe, wcześniej próbowała relatywizować bandy UPA, mówiąc o tym, że rzekomo też na równi walczyli z Sowietami. Problem polega na tym, że żołnierzy sowieckich może zabili tam 8 tysięcy z hakiem, natomiast polskich cywilów ponad 120 tysięcy i to tylko na Wołyniu w latach 43-45, a trzeba jeszcze do tego doliczyć w innych częściach mordowania mordowanie Polaków, plus właściwie od 1939 roku, a nawet od 1918 roku moglibyśmy policzyć i pewnie ta liczba około 500 tysięcy Polaków wymordowanych przez Ukraińców wcale nie byłaby liczbą przesadzoną, gdybyśmy to właśnie rozciągnęli jeszcze w czasie. W związku z tym ja uważam, że nie ma dla Polski w sensie geopolitycznym większego wroga niż banderowska Ukraina. Podkreślam banderowska, bo Ukraina, która odcięłaby się od banderyzmu, która penalizowałaby banderyzm, która zburzyłaby pomniki Bandery, która by nastawiła się na dobrosąsiedzką relację z Polską i odrzuciła kult ludobójców, to taka Ukraina byłaby pożądanym sąsiadem. Sąsiadem, który, tak jak mówię, byłby nastawiony pozytywnie do Polski, chciałby robić uczciwie interesy, a nie prowadzić taką politykę, jak obecnie prowadzi. Dlatego uważam, że określenie banderowska Ukraina, czyli Ukraina, która prowadzi państwowy kult banderyzmu jako ideologii, jest dzisiaj największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. I trzeba to, i to musi być wybrzmieć po prostu bardzo, bardzo wyraźnie. Ja osobiście uważam, że Polska nie poradzi sobie sama z banderyzmem. Uważam, że bez normalizacji relacji z Rosją i Białorusią będzie Polsce coraz trudniej, będzie dochodzić do aktów terrorystycznych na terenie państwa polskiego, takich właśnie jak podpalenia, ale myślę, że jeszcze groźniejsze akty są całkiem możliwe. To jest bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz, dlatego tak jak powiedziałem, trzeba normalizować relacje z Rosją. Apeluję do pana prezydenta Karola Nawrockiego o jak najszybsze przyjęcie oryginałów listów uwierzytelniających od nowego ambasadora Rosji, pana Georgija Michno. Apeluję o odrzucenie tej rusofobii i tych po prostu fobii antyrosyjskich, które są w Pałacu Prezydenckim. Trzeba wymienić tam kadry. Warto byłoby te kadry wymienić i postawić bardzo mocno na odwilż w relacjach polsko-rosyjskich, bo to byłby też bardzo silny sygnał dla władz w Kijowie, że Polska nie godzi się na rozwój ideologii antypolskiej. Szanowni Państwo, za chwilę już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Jest nas ponad 2700 osób na żywo. Dziękuję za wyśmienitą frekwencję. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października bieżącego roku. Będę tam osobiście obecny. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf Office, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już, Szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Na samym wstępie przepraszam Państwa za pomyłkę w ustawieniach. Początkowo podcast był ustawiony na wczoraj, ale to była pomyłka, także przepraszam tych, którzy czekaliście Państwo wczoraj. To była pomyłka techniczna. Natomiast idę już teraz dalej do Państwa pytań. Dziękuję użytkownikowi TJ Tombo za wsparcie i czytam też wiadomość od użytkownika. Na otwarciu pomnika w Domostawie ani prezydent, ani premier nie raczył się pojawić. To jest hańba, całkowity upadek państwa polskiego, brak honoru. No zgadzam się, to jest brak honoru, to jest absolutny skandal. W ogóle to, że ten pomnik mistrza Pityńskiego się poniewierał po Polsce, tak naprawdę nie było miejsca w żadnym dużym mieście dla niego, to jest niezwykły upadek w ogóle jakiegokolwiek poczucia honoru ze strony państwa polskiego. Jeżeli ktoś myśli, że milczenie w sprawie Polaków wymordowanych bestialsko na Wołyniu, wobec to milczenie o jednym z najokrutniejszych, jeżeli w ogóle nie najokrutniejszym ludobójstwie w dziejach świata, mówię o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim, które jest określane jako genocidum atrox, jako ludobójstwo ze szczególnym udręczeniem. Przypomnę, że Ukraińcy stosowali ponad 360 rodzajów tortur wobec mordowanych polskich dzieci, kobiet w ciąży, starców. To jest coś niewyobrażalnego. Jeżeli ktoś myśli, że da się tę pamięć zamieść pod dywan, no to się bardzo głęboko myli. Tolerowanie zbrodni, kultu zbrodniarzy skończy się zbrodnią. skończy się zbrodnią. Tak? To jest pewien mechanizm dziejowy, który powinien być znany. Powinien być znany takim ludziom jak pan prezydent Karol Nawrocki czy pan premier Donald Tusk, bo są to historycy z wykształcenia. Powinien to także znać pan prezydent Andrzej Duda, który jest prawnikiem z wykształcenia. Kiedyś na studia prawnicze zdawało się egzaminy z historii. Natomiast no, okazuje się, że o tyle, o ile widać pan prezydent Nawrocki dobrze zrobił, choć bardzo mocno przeciągał to w czasie, no to jednak ta zapowiedź dalszego wspierania Ukrainy, czy mówienie o tym, że dalej Polska będzie wspierać Ukrainę, no to jest coś, co pokazuje kompletne niezrozumienie mentalności ukraińskiej, mentalności postsowieckiej. To pokazuje, że ten problem będzie narastał, że Ukraińcy będą coraz bardziej roszczeniowi, będą coraz bardziej butni, będą wykonywać bardzo nieprzyjazne wobec Polski gesty i to jest tylko kwestia czasu. To jest tylko kwestia czasu. Także no z jednej strony dobrze się stało, że prezydent Nawrocki odebrał ten order, ale jest zbyt miękki w tym swoim działaniu. No zapowiedź dalszego wspierania Ukrainy jest kompletnym bezsensem w tej sytuacji. Polska natychmiast powinna ogłosić remont lotniska w Jasionce, powinna, tak jak powiedziałem, postawić mur na granicy z Ukrainą, taki płot jak przy granicy z Białorusią. Polska powinna w oczywisty sposób zaprzestać finansowania Starlinków dla Ukrainy. Polska powinna zablokować jakiekolwiek w ogóle rozmowy o akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Polska w naturalny sposób powinna zaprzestać jakiegokolwiek wysyłania broni na Ukrainę. No to jest w ogóle coś niewyobrażalnego. To jest takie absolutne minimum, to co tutaj mówimy. Karolina Q4V. Wielu Ukraińców kupiło domy i mieszkania w Polsce. Czy państwo polskie będzie mogło się ich pozbyć z kraju? Jakie mogą być tego koszty? No na pewno nie wszystkich. Tych, którym tak hojnie rozdawał polskie paszporty Andrzej Duda, będzie trudno się pozbyć, bo są to ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo. To jest niewyobrażalne. No w ogóle, tak jak powiedziałem, były prezydent Andrzej Duda powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Dobrze, i teraz nieco wcześniejszych pytań. Andrzej 4655. Czy społeczeństwo polskie jest świadome zagrożenia ze strony osób pochodzenia ukraińskiego i nie tylko jak skończy się ten konflikt Rosja-Ukraina? Policja się do tego powoli przygotowuje. No tak, słyszymy. Generał Marek Boroń, komendant główny policji, powiedział o tym, że przecież zakupywane są robione zakupy, jeżeli chodzi o kamizelki kuloodporne. Przygotowuje się polska policja do tego, co ma nastąpić, dlatego się jestem naprawdę... To najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że nie widzi tego kompletnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wystarczy, że sięgniemy po ostatni raport za lata 24-25. Nie ma kompletnie nic na temat zagrożenia ze strony wywiadu ukraińskiego. Coś niewyobrażalnego. Możecie państwo sięgnąć. Ja to omawiałem na tutaj w podcaście geopolitycznym. Mówiłem o tym, jak to wygląda, że jest wymieniony tylko wywiad rosyjski, białoruski, chiński, nie ma w ogóle zagrożenia ze strony wywiadu ukraińskiego. No to jest coś niewyobrażalnego, więc pytanie jest o to, co się dzieje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co się dzieje? Jest nas ponad 3100 osób na żywo. Dziękuję państwu za wyśmienitą frekwencję. Dlatego zadaję publicznie pytanie, co się dzieje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ta w raporcie przygotowanym na temat działalności tej agencji w ogóle nie dostrzega działalności wywiadu ukraińskiego. Całkiem niedawno w Dzienniku Rzeczpospolita ukazał się bardzo ciekawy artykuł mówiący o tym, że w polskich służbach specjalnych przez ostatnich ponad 30 lat nie wykryto żadnego obcego kreta, czyli osoby pracującej dla obcego wywiadu. No oczywiście w domyśle tam chodziło o wywiad rosyjski, bo jak wiemy, tylko i wyłącznie na tym się koncentrują dziennikarze, czy też pracownicy mediów III Rzeczpospolitej. Ale prawda jest taka, że jeżeli w służbach takich jak MI6, MI5, mówię o służbach brytyjskich, a nawet w estońskim KAPO wykryto kretów właśnie, a w Polsce nie, no to znaczy, że są bardzo dobrze zakamuflowani w Polsce. I obce służby specjalne niestety moim zdaniem mają swoich kretów także w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to w jaki sposób uległy ta agencja, czy powiedziałbym bardzo powolny reaguje na zagrożenia, chociażby gigantyczne pożary w Polsce, gdzie zatrzymywani są obywatele Ukrainy, to jasno pokazuje, że tam jest potężny problem. I to jest pytanie, czy kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego spotykało się z przedstawicielami ukraińskich służb specjalnych, a jeżeli się spotykało, to czy pobierało od nich jakieś prezenty, czy były one wnoszone, tak jak generał Szymczyk wniósł w cudzysłowie głośnik od ukraińskich kolegów, w cudzysłowie, do Komendy Głównej Policji. Pytanie, ile elektroniki szpiegowskiej ukraińskie służby specjalne zainstalowały w polskich ministerstwach, w ważnych urzędach, w służbach mundurowych. No myślę, że to jest ciekawe do prześledzenia, bo nie sądzę, żeby wszystko było kontrolowane. Myślę, że tutaj jest gigantyczne zagrożenie ze strony wywiadu ukraińskiego. Dziękuję użytkowniczce Amelia Daszek za wsparcie. Dlatego, tak jak powiedziałem, policja się przygotowuje do nawet walk ulicznych. No, tak należy to odczytywać. To jest straszne, co możemy przeczytać, ale faktem jest, że policja kupuje naprawdę duże ilości kamizelek kuloodpornych. Liczy się po prostu z regularną wojną na ulicach, ze starciem z poważnym przeciwnikiem. Mors CW4YF. Wspomniał pan o strategii zero wrogów wśród sąsiadów. Jak wyobraża pan sobie stosunki z Ukrainą w świetle pańskiej koncepcji? No nie wyobrażam sobie współpracy z banderowską Ukrainą. Dlatego uważam, że w naturalny sposób odpowiedzią na zacieśniające się partnerstwo niemiecko-ukraińskie powinna być natychmiastowa normalizacja relacji z Rosją i działania wspólne polsko-rosyjskie, czy polsko-rosyjsko-białoruskie kontrterrorystyczne, bo banderyzm jest odmianą terroryzmu, czy jest, posługuje się terroryzmem, posługuje się terrorem, banderowcy posługiwali się terrorem, banderyzm jest tożsamy z pojęciem terroryzmu, bo wiemy, jak to wyglądało w historii II Rzeczpospolitej, dochodziło do zamachów na polskich ministrów. Ja uważam, że tego typu zamachy wcale nie są wykluczone w III Rzeczpospolitej. Im mocniejsze będzie przyzwolenie na kult Bandery, Szuchewycza i tak dalej, musimy sobie zdawać sprawę, że te metody, którymi posługiwali się banderowcy, no, czyli terroryzm, będą również dochodzić niestety do głosu. Dlatego nie wyobrażam sobie relacji z Ukrainą, wielokrotnie o tym, z banderowską Ukrainą. Uważam, że wielokrotnie o tym mówiłem o doktrynie zero wrogów wśród sąsiadów, z zastrzeżeniem, że mówimy tutaj o zdebanderyzowanej Ukrainie. Pytacie państwo, czy pan Sakiewicz z telewizji Republika TV zwróci teraz odznaczenia, które otrzymał z obcego, wrogiego kraju, czyli chodzi tutaj o Ukrainę. No, to jest w ogóle niewyobrażalne, że ktoś, kto jest, podaje się za dziennikarza w polskiego dziennikarza, przyjmuje order od służby specjalnej obcego państwa, które prowadzi państwowy kult morderców Polaków. No to jest coś niewyobrażalnego, także tym się powinna zająć ABW, no ale ABW, no widać, czym się zajmuje. Ściganiem, no właśnie, kogo ściganiem? Bo doprowadziła do zamknięcia chociażby strony tygodnika Najwyższy Czas. Wydawca tygodnika Najwyższy Czas wygrał sprawę w sądzie, no ale nie ma winnych, tak? Nie ma winnych. Ci ludzie nie stracili. Ci ludzie w ABW, którzy byli odpowiedzialni za szykanowanie polskich dziennikarzy, polskich patriotów, nie ponieśli żadnych konsekwencji, a przecież ci ludzie powinni być zdegradowani do stopnia szeregowego i mieć odebrane uprawnienia emerytalne. No bo na jakiej podstawie? Przecież ci ludzie działali jawnie przeciwko interesowi państwa polskiego i polskich obywateli. A ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu wyraźnie określa cel działania ABW. To nie jest działanie na rzecz banderowskiej Ukrainy. To jest problem dzisiaj. Dlatego opcja zero w służbach specjalnych jest potrzebna na przedwczoraj. Na przedwczoraj. Dziękuję użytkowniczce Nutka R9P za wsparcie. Krzysztof PJR 2513, czy Kościół grecko-katolicki na Ukrainie potępia nazistowską ideologię banderowską? No niestety nie. Niestety nie i dziwię się tutaj, że Watykan milczy w tej sprawie, bo Kościół grecko-katolicki podlega pod papieża Leona XIV. Ja nie widzę żadnego oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski, która potępiałaby banderyzm i która domagałaby się, gdzie konferencja, no właśnie, polscy biskupi domagaliby się od biskupów ukraińskich potępienia banderyzmu. Tu jest też duże pole do działalności dla wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, aby naciskać na biskupów, na kardynałów, aby no, zajęli jasne stanowisko potępiające banderyzm i domagające się od hierarchów Kościoła grecko-katolickiego potępienia banderyzmu. Wiemy, że duchowni grecko-katolicy święcili siekiery, widły, którymi mordowane były polskie dzieci na Wołyniu. I dlatego tutaj tak jest ważne, aby naciskać także przez Watykan na wymuszenie na hierarchach Kościoła grecko-katolickiego odcięcia się od tej zbrodniczej ideologii. Turbo Manlet, dzień dobry panie Leszku, dziękuję za audycję. Czy Ukraińcy są podzieleni na tych, którzy akceptują działania oficjalnej władzy? Co z tymi, co są u nas już od dawna? Pozdrawiam, również pozdrawiam. No, nie wszyscy Ukraińcy to banderowcy. Nie dajmy się tutaj wpędzić w taki korowód oskarżeń, który no, równałby każdego Ukraińca z banderowcami, ale niestety ideologia banderowska, czy nawet ideologia neonazistowska jest coraz popularniejsza na Ukrainie i widać to chociażby w siłach zbrojnych Ukrainy. Jest mnóstwo symboliki odwołującej się do SS Galicien, do innych zbrodniczych formacji. No to jest potężny, gigantyczny problem. Ja do zwykłych Ukraińców, którzy są normalnymi ludźmi i odcinają się od bandery, nic nie mam, ale no niestety widać, że władza na Ukrainie prowadzi państwowy kult ludobójców. To się może skończyć fatalnie po prostu. Jacek Domański, czy słyszał pan, jak Siergiej Karaganow, doradca Putina, mówił, że Rosja jest bliska ataków rakietowych na kraje NATO, jak Niemcy, Polska i Anglia, nie wyłączając ataków atomowych. Co pan o tym sądzi? No to jest element pewnej walki informacyjnej, ale z drugiej strony absolutnie też nie można tego wykluczyć. Ja pamiętam, ponieważ ja się zajmuję naukowo badaniem rosyjskiej myśli geopolitycznej, więc prace Siergieja Karaganowa, jego wypowiedzi są mi bardzo dobrze znane. Pamiętam jeszcze, jak swego czasu, wiele, wiele lat temu, Gazeta Wyborcza publikowała Siergieja Karaganowa, jego słynny artykuł Związek Europy, w którym proponował stworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej od Lizbony do Władywostoku. Natomiast on był zawsze postrzegany jako okcydentalista, jako zapadnik, jak się to mówi w Rosji, czyli zwolennik no, partnerstwa z atlantyckim Zachodem. Natomiast teraz się mocno zradykalizował, zwłaszcza po 2022 roku. Tak, mówił o ataku na Poznań konkretnie, jeżeli chodzi o taktyczną broń jądrową i ja bym, oczywiście trzeba to umiejscowić w pewnym kontekście, to jest element walki informacyjnej, ale znając rosyjską doktrynę użycia broni jądrowej, wiem, że jest to realne, że jest takie deeskalacyjne uderzenie taktyczną bronią jądrową, niestety jest możliwe. Niestety jest możliwe i to, co robi państwo polskie, jest podgrzewaniem tej atmosfery. Ja się bardzo dziwię panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że żyje cały czas tą taką fobią antyrosyjską. No, czas jako głowa państwa dojrzeć i zobaczyć, kto jest naszym realnym dzisiaj wrogiem. Nie ma tutaj wielomilionowej mniejszości rosyjskiej, która by się domagała jakichś praw. Za to jest rzesza ogromna Ukraińców, którzy wcale nie chcą się asymilować. Co więcej, ja państwu ostatnio mówiłem w ostatnim programie na żywo, że 30 października 2025 roku na kanale Ukrainerku ukazał się wywiad, no właśnie, który przeprowadziła Natalia Panczenko z Mirosławem Skórką, z prezesem Związku Ukraińców w Polsce i tam padły karygodne słowa, gdzie Skórka mówił, że za rzeź wołyńską odpowiadają władze II Rzeczpospolitej, które chciały asymilować Ukraińców i że dzisiaj, no właśnie, Ukraińcy nie pozwolą się asymilować. To była zawoalowana groźba pod adresem państwa polskiego i pod adresem Polaków. Co to znaczy, że no, to jest raz, że próba relatywizacji historii, prawdy historycznej, dwa, jest to, tak jak powiedziałem, groźba aktów przemocy wobec państwa polskiego czy Polaków. Na to nie może być tolerancji. Absolutnie nie. I uważam, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bardzo blisko powinna się przyjrzeć działalności Związku Ukraińców w Polsce. Bardzo dokładnie prześwietlić i finansowanie. Niestety także z państwa polskiego jest ten związek finansowany. No coś niewyobrażalnego, co się tutaj dzieje. I mamy tego typu wypowiedzi. Zresztą sam fakt, że Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy, również zwrócił order otrzymany od państwa polskiego, powinno natychmiastowo spowodować wezwanie go do MSZ-u Rzeczypospolitej Polskiej i wręczenie mu noty uznającej go za persona non grata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ten człowiek powinien dostać 24 godziny na to, żeby się spakować i opuścić Polskę bez prawa powrotu, bez prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast ta uległa polityka doprowadzi niestety, moim zdaniem, do eskalacji przemocy. Doprowadzi do eskalacji przemocy. Chciałbym się mylić, naprawdę, szanowni państwo, chciałbym się mylić, ale znam bardzo dobrze historię, także historię stosunków polsko-ukraińskich. Miałem jako prezes Stowarzyszenia Naukowego Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, no miałem okazję być wydawcą tekstów źródłowych. Ja państwu to kiedyś pokazywałem. Zrobię na podstawie tych materiałów skrypt taki akademicki, będzie udostępniony, między eugeniką i swastyką, ukraiński nacjonalizm w tekstach źródłowych. Autor tłumaczeń dr Michał Siudak, tłumacz przysięgły języka ukraińskiego, i druga książka, Ukraińska geopolityka, wybór tekstów źródłowych. Wszystko z języka ukraińskiego tłumaczone, no nie mam żadnych wątpliwości. Czytałem te książki wielokrotnie. To są książki wydane w latach 2017-2018. One są oczywiście znane w kręgach ludzi zajmujących się polityką międzynarodową czy relacjami polsko-ukraińskimi. Mając taką wiedzę, mając wiedzę na temat myśli strategicznej ukraińskiej, geopolitycznej, na temat korzeni ukraińskiego nacjonalizmu, całej tej doktryny Dmytro Doncowa nacjonalizmu integralnego, ja nie mam żadnych złudzeń, na jakim korzeniu jest budowana współczesna tożsamość ukraińska. Na korzeniu antypolskim. Na korzeniu antypolskim. Jeżeli ktoś się łudzi jakąś wizją intermarium, międzymorza, i że Ukraińcy uznają rolę lidera państwa polskiego jako lidera, no to nie zna po prostu myśli rosyjskiej, myśli ukraińskiej, myśli politycznej, myśli strategicznej. Ukraińcy się nigdy na to nie zgodzą, na akceptację roli lidera przez państwo polskie w jakimś tam wyimaginowanym międzymorzu. Po prostu ta myśl jest oparta o bardzo silny korzeń antypolski. Bardzo silny korzeń antypolski. Tak jak powiedziałem, w mojej ocenie doprowadzi to niestety do eskalacji przemocy. Dobrze, idziemy. Asterix pyta, czy możliwa jest powtórka z historii Wołyń 2. Ukraińcy dozbrojeni, dofinansowani, rozzuchwaleni mogą skierować swoje cele na Lubelszczyźnie i Podkarpacie. No o tym powiedziałem dzisiaj w pierwszej części programu. Niestety obawiam się, że to jest możliwe. Mariusz Karmański pyta, kto ma egzekwować nielegalną umowę z Ukrainą? Kto ma się zajmować defraudacją, zamawiając ogromne ilości szczepionek? Czy prawo istnieje wobec decydentów, czy tylko policji wobec obywateli? No, to są pytania, które pozostaną bez odpowiedzi, dlatego że doskonale wiemy, że państwo polskie jest silne wobec słabych i słabe wobec silnych. Widać to było po szykanach wobec środowiska polskich patriotów, którzy mówili od samego początku, to nie nasza wojna, stop ukrainizacji Polski, stop banderyzacji Polski. Kto miał rację? Kto miał rację? Dofinansowaliśmy, jak mówię, my jako podatnicy. Nikt nas nie pytał o zdanie. Dofinansowaliśmy armię, która odwołuje się do tradycji ludobójców Polaków. No to przecież to jest postawione na głowie wszystko, szanowni państwo. To jest postawione na głowie. I to jest oczywiste, że decydenci państwa polskiego są umoczeni w gigantyczne afery korupcyjne, bo nie wierzę w to, żeby te wszystkie afery, które no właśnie, wychodzą na światło dzienne za sprawą między innymi śledztw prowadzonych przez NABU, czyli Narodową Agencję Antykorupcyjną Ukrainy i SAP, Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną, nie miały swoich odnóg w Polsce. Ta cała tak zwana odbudowa Ukrainy to jest moim zdaniem gigantyczny przekręt. Gigantyczny, jeżeli chodzi o transferowanie środków. Nie ma i nie może być zgody na członkostwo banderowskiej Ukrainy w Unii Europejskiej. Każdy, kto posługuje się tymi hasłami, które wygłaszali banderowcy, w naturalny sposób zalicza się sam do piątej banderowskiej kolumny w Polsce. Jest jeszcze jedno wielkie zagrożenie, o którym ja już mówiłem Państwu. Jestem jedną z nielicznych osób, które publicznie od samego początku mówiło, że nie wolno w żaden sposób, nie może być zgody na abolicję wobec polskojęzycznych najemników walczących na Ukrainie, bo to są w większości osoby zawerbowane przez ukraiński wywiad. Bardzo niebezpieczne. Ci ludzie będą tutaj służyć jako zaplecze dla działań sabotażowo-dywersyjnych i będą wykorzystywani przez ukraińskie służby specjalne. To jest możliwe. I dlatego tak krytykowałem i nadal krytykuję pana prezydenta Nawrockiego za podpisanie ustawy o abolicji dla najemników na Ukrainie. To się niestety zemści na Polsce. Piotr Kartun Rek, czy irańskiej delegacji uda się wrócić do ojczyzny z rozmów pokojowych? No mam nadzieję, że tak. Kwidzyński mnich, a co z wywiadem rosyjskim? Wywiad rosyjski otrzymał ogromny prezent od Prawa i Sprawiedliwości i od Koalicji Obywatelskiej, to znaczy uzyskał naturalne podglebie dla swojej działalności również wśród ludności rosyjskojęzycznej, która została po prostu wpuszczona do Polski bez żadnej kontroli. No nie łudźmy się, no, wywiad rosyjski również działa bardzo aktywnie w Polsce, ale działa też wywiad izraelski, wywiad niemiecki, wywiad brytyjski bardzo aktywnie. Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poza wywiadem rosyjskim i białoruskim chyba nie widzi więcej, no może jeszcze chińskim. Nie widzi innych zagrożeń. Przynajmniej tak wynika z wywiadu, który ostatnio opublikował Dziennik Rzeczpospolita z pułkownikiem Rafałem Syrysko, szefem ABW i ten raport z działalności ABW. Ad vocem pyta, czy ABW jest już w jakimś stopniu kontrolowana przez SBU, skoro przemilczane są kwestie aktywności ukraińskich służb. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ukraińskie służby miały swoich kretów w ABW. Monocerostella. Z moich obserwacji niechęć do Rosji pana prezydenta Nawrockiego oprócz doradców ma charakter osobisty. Czy pana zdaniem jest w stanie podjąć starania o normalizację stosunków dla dobra Polski? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Wiem, że ma jakąś zadrę pan prezydent Nawrocki w stosunku do Rosji, natomiast no jest, nie jest obecnie szefem IPN-u, nie jest dyrektorem muzeum, tylko jest głową państwa i musi przede wszystkim kierować się polską racją stanu, a ewidentnie polską racją stanu w dobie zagrożenia ze strony banderowców jest zbliżenie z Rosją, jest normalizacja, ocieplenie relacji z Rosją. Krzysztof PJR 2513. Jakie jest stanowisko Żydów na temat kultu ludobójców na Ukrainie? No to jest bardzo dobre pytanie. Część środowisk żydowskich protestowała, ale proszę zobaczyć, że wiele osób pochodzenia żydowskiego jest we władzach Ukrainy. Zresztą sam Zełenski spotykał się z przedstawicielami organizacji Chabad Lubawicz. Myślę, że tutaj kwestie finansowe są decydujące, a nie kwestie pamięci. Myślę, że rozumiecie Państwo, o co chodzi. Batman 1J. W Rosji i na Białorusi nie ma UPA. No nie ma i nie ma kultu UPA, to prawda. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. 3,5 tysiąca osób na żywo. Dziękuję Państwu za wyśmienitą frekwencję. Już przechodzę do kolejnych pytań. Open Art Gallery. Czy Rosja jest w stanie, chce obezwładnić Ukrainę tego lata w sytuacji, gdy Ukraina zadaje bolesne ciosy w głębi Rosji dronami dalekiego zasięgu? Ja myślę, że Rosja może prowadzić tę wojnę jeszcze 2-3 lata, patrząc na zasoby Rosji i tak dalej. Natomiast pytanie, czy brytyjski wywiad dostarczy i brytyjskie w ogóle służby tak naprawdę dostarczą te rakiety dalekiego zasięgu, te rakiety balistyczne. Jeżeli tak, no Rosja będzie miała pretekst do tego, do uderzenia deeskalacyjnego. Także tutaj niestety ja się obawiam prowokacji, które mają na celu wciągnięcie państwa polskiego do wojny z Rosją, czy wciągnięcie w ogóle NATO do wojny z Rosją. To jest jedno z największych zagrożeń. No tak, to jest ten paradoks, że osoba pochodzenia żydowskiego dzisiaj przykłada rękę do właśnie promocji banderyzmu, który także mordował, banderowcy również mordowali Żydów. No to jest coś niewyobrażalnego, co się dzieje. Grima Wizard pyta, jak spowodować, by w parlamencie do władzy doszli Polacy. Powraca to pytanie w różnej formie zadawane przez państwa i tutaj jeszcze raz chciałem podkreślić jedną rzecz. Szanowni państwo, wszystkie te głosy, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, że rzekomo warto bojkotować wybory, to jest prezent dla banderowców. To jest prezent dla banderowców, bo Ukraińcy z polskimi paszportami pójdą na pewno do wyborów. Zwolennicy PiSu, takich ludzi jak ten człowiek, którego dzisiaj państwu pokazałem, który chce wspierać Ukrainę, nawet jeżeli będą żądania pod adresem Przemyśla, oni pójdą na wybory. Pójdą wyborcy Tuska na wybory. Ludzie, którzy chcą dalej drenowania kieszeni Polaków na rzecz banderowskiej Ukrainy. Ci ludzie na pewno pójdą na wybory. A polscy patrioci zostaną w domach. No to jest coś niewyobrażalnego. Ja nie rozumiem tej argumentacji, bo zdaję sobie sprawę, że system, w którym żyjemy, system polityczny jest dalece niedoskonały i że wiem, jak wygląda ten układ sił, ale to jest oddanie Polski walkowerem. Bojkot wyborów jest oddaniem Polski walkowerem. Proszę mieć to na uwadze. Banderowcy pójdą na pewno na te wybory i na pewno będą mieli swoich przedstawicieli. Tak jak dzisiaj mają swoich przedstawicieli w rządzie. Niestety banderowska piąta kolumna dzisiaj zasiada również w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. I oni pójdą na pewno na wybory. Więc jeżeli polscy patrioci będą siedzieć w domach, no to lepiej nie będzie. To lepiej nie będzie. Dlatego zachęcam państwa i naprawdę pokażmy solidarność, pokażmy naszą pamięć. Spotkajmy się, szanowni państwo, na Marszu Pamięci 4 lipca 2026 roku. To jest marsz apolityczny. To jest marsz ponad podziałami. Bez względu na państwa wyznawaną religię, poglądy, przekonania, być może afiliacje polityczne. Warto pokazać solidarność, warto pokazać, że pamiętamy o Polakach bestialsko wymordowanych przez Ukraińców. Jeszcze raz serdecznie zapraszam 4 lipca 2026 roku o godzinie 15:00 w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży. Spotykamy się, mile widziane, szanowni państwo, wpinki kwiatu lnu. Wiem, że też na przykład dzieci własnoręcznie robią z bibuły takie kwiaty, prawda, kwiaty lnu, ale można oczywiście kupić takie przypinki, biało-czerwone flagi, bardzo mile widziane, także serdecznie zapraszam, 4 lipca, Marsz Pamięci, Plac Trzech Krzyży, 15:00, spotykamy się, później o 18:00 jeszcze konferencja w lokalu Kuźnia na Stawkach, będę tam miał przyjemność i zaszczyt być jako prelegent, także serdecznie państwa zachęcam, no i zachęcam oczywiście do Domostawy, do 11 lipca o 13:00, jeśli pamięć mnie nie myli, zaczyna się msza święta, także pod pomnik upamiętniający polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa. Również serdecznie państwa zapraszam. Peter L9F8N pyta, a co pan sądzi o szybkim odmrożeniu relacji z Białorusią w tej sytuacji? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to jest to wielokrotnie prezydent Aleksander Łukaszenka wysyłał sygnał dotyczący kwestii nawet nie tyle pojednania, co po prostu normalizacji relacji z Polską. To jest wielki, wielki błąd popełniany przez obecny rząd, przez ministra Radosława Sikorskiego, że prowadzi politykę no, antypolską, po prostu jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. No, skłócanie się w tej sytuacji z Polski, kiedy mamy partnerstwo ukraińsko-niemieckie i skłócanie się z Białorusią i Rosją jest samobójstwem. Jest to absolutne samobójstwo. Oczywiście, że tak. Jak najszybsze odmrożenie relacji z Białorusią, jak najszybsze ocieplenie relacji z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i jak najszybsze doprowadzenie do spotkania Nawrocki-Putin. Ja wiem, że to dla części wyborców PiSu jest, no, brzmi jak świętokradztwo, ale tak, tego wymaga dzisiaj interes państwa polskiego, spotkania Nawrocki-Putin. I wcale, tutaj uważam, że to ocieplenie relacji z Rosją to jest pierwszy krok do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, ale tak jak mówię, ten pierwszy krok powinien być wykonany przez pana prezydenta Nawrockiego przez przyjęcie oryginałów listów uwierzytelniających od ambasadora Georgija Michno. Paweł LX pyta, czy to prawda, że polski episkopat nie wydał zgody na mszę za zamordowanych polskich obywateli przez Ukraińców w dniu obchodów? O, i to jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście, jak Państwo pamiętacie, ja kiedy tutaj ogłaszałem i zachęcałem Państwa do udziału w marszu 4 lipca, mówiłem, że będzie wcześniej msza święta, że ten marsz, który zaczyna się o 15:00, będzie poprzedzony mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra, jeśli dobrze pamiętam, na placu Trzech Krzyży. Natomiast proboszcz tej parafii nie wydał zgody na odprawienie mszy poprzedzającej marsz pamięci. No coś niewyobrażalnego, co się dzieje. To, że episkopat w ogóle milczy w sprawie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, że nie ma żadnego oświadczenia, że nie ma potępienia banderyzmu oficjalnego przez Konferencję Episkopatu Polski, że nie ma wezwania dla hierarchów Kościoła grecko-katolickiego, aby potępili banderyzm, no to jest grzech zaniechania. To jest bardzo poważny grzech, który popełniają hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Sumo 86. Szanowny panie Leszku, dziękuję za promowanie marszu 4 lipca. Mam nadzieję, że będę mógł uścisnąć pańską dłoń. Pozdrawiam serdecznie z Działdowa. Również pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam z Częstochowy. Mam nadzieję, że z wieloma polskimi patriotami się spotkam. Będzie możliwość uściśnięcia dłoni, zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć. Oczywiście, że tak. Także serdecznie państwa zapraszam na marsz 4 lipca do Warszawy. Gavrel Place. Biorąc pod uwagę starania Ukrainy o zacieśnienie relacji z Unią Europejską, agresja wobec państwa członkowskiego kłóci się z logiką. Agresja Ukrainy na Polskę postawiłaby ją w konfrontacji z NATO oraz Unią Europejską. No, nie przesadzajmy z tą siłą NATO i Unii Europejskiej, zwłaszcza po wypowiedziach Donalda Trumpa o tym, że NATO jest papierowym tygrysem, że wprowadzana jest koncepcja NATO 3.0, czyli parasol atomowy tak, ale już obrona konwencjonalna nie. Sama Unia Europejska jest dzisiaj dotknięta gigantycznymi problemami związanymi z migracją, z polityką otwartych drzwi. Jeżeli ktoś sądzi, że Niemcy przyjdą po Polsce z pomocą, jeżeli dojdzie do aktów przemocy ze strony Ukraińców, to jest moim zdaniem po prostu naiwne. Human Slop Hunter. Czy będzie możliwość zagłosowania na pana podczas najbliższych wyborów do Sejmu? Ja się już polityką czynnie nie zajmuję, wróciłem do działalności naukowej i eksperckiej, służę swoją wiedzą, doświadczeniem tym politykom, którzy będą, mam nadzieję, reprezentować tutaj polską rację stanu i mam nadzieję, że będą tworzyć nowy rząd, że dojdzie do wprowadzenia ustawy o zagranicznych agentach, do ustawy debanderyzacyjnej instytucji państwa polskiego. Jak najbardziej, jeżeli będzie propolski rząd i ludzie, którzy od samego początku, i będą w nim ludzie, którzy od samego początku mówili, to nie nasza wojna, to jestem w stanie tutaj jak najbardziej być doradcą czy czy wspomóc takie działanie, natomiast bieżącą taką polityką się nie zajmuje już. Eddie 5535. Czy w sojuszu ukraińsko-niemieckim Rosja widzi dla siebie zagrożenie i jak ewentualnie walczyłaby z tym zagrożeniem? Ja uważam, że Rosjanie obstawiają po prostu zmianę władzy w Kijowie i dojdzie do reorientacji geopolitycznej Ukrainy, ale tutaj niestety będzie to zwrócone przeciwko państwu polskiemu. Nie, Rosjanie nie uważają tego za jakieś egzystencjalne zagrożenie. Proszę zobaczyć. Agnieszka Ostrowska, 2685. I słusznie, panie doktorze, trzeba zmienić system, a nie brać w nim udział. No tak, tylko że pytanie, jak zmienić system? Są dwie metody, jest metoda pokojowa i metoda niepokojowa. Jest metoda legalna i metoda nielegalna. No ja na tym kanale do działań nielegalnych nie mogę oczywiście w żaden sposób namawiać. Opera Art Gallery, czy spotkanie w wydawnictwie Multibook o 18 aktualne? Tak, jest jak najbardziej aktualne. Za chwilę Państwu zresztą tutaj postaram się pokazać grafikę. W najbliższy piątek, 26 czerwca będę w Warszawie, będę na spotkaniu autorskim, które organizuje księgarnia Multibook przy ulicy Dymińskiej 4. Będzie to spotkanie o godzinie 18:00, wstęp wolny. Będzie do kupienia moja najnowsza książka Geopolityka świata wielobiegunowego. Będzie oczywiście możliwość spotkania się, uzyskania autografu, dedykacji, także uściśnięcia dłoni, czy też zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Także kto z Państwa nie mógł być na premierze oficjalnej, tej, która była w Warszawie całkiem niedawno, to serdecznie zapraszam w najbliższy piątek. Jeżeli chodzi o moje plany wyjazdowe i spotkania z czytelnikami, to będę oprócz marszu 4 lipca i oczywiście uroczystości w Domostawie, będę także na konferencji w Poznaniu, o której za chwilę jeszcze powiem. Tutaj Państwu prezentuję grafikę. Zapraszam na ten mój wieczór autorski do księgarni przy ulicy Dymińskiej 4 w Warszawie. Piątek, 26 czerwca, godzina 18:00. Wstęp wolny. Także warto być nawet troszeczkę wcześniej, bo księgarnia nie jest zbyt duża, tam nie ma zbyt wiele miejsca, także jeżeli ktoś chce miejsce siedzące mieć, to zapraszam pojawić się nieco wcześniej. A także będę do Państwa dyspozycji, będzie także możliwość porozmawiania w kuluarach, będzie możliwość oczywiście wymiany różnych poglądów, porozmawiania sobie już na spokojnie, także po tym spotkaniu, także serdecznie Państwa zapraszam. I już przechodzę do Państwa pytań, jeszcze powiem o tej konferencji, która będzie w Poznaniu, bo widzę, że jakoś też warto o tym pamiętać, nie zapominać. Będę kolejnego dnia, czyli 27 czerwca o godzinie 17:00 w Poznaniu w hotelu Moderno przy ulicy Kolejowej 29. Będę tam uczestniczył w debacie razem z posłem Grzegorzem Braunem, z panem Ireneuszem Jabłońskim i panem redaktorem Piotrem Baryłkowskim, dlatego serdecznie Państwa zapraszam wszystkich poznaniaków, wielkopolan, kto ma blisko do Poznania, do hotelu Moderno na ulicy Kolejowej, serdecznie Państwa zapraszam. Myślę, że będzie bardzo ciekawa dyskusja o tym, jak odzyskać suwerenność, także w polityce zagranicznej. Tutaj już też chcę Państwu pokazać slajd z tej konferencji, jeżeli chodzi o reklamę tej konferencji. Mam nadzieję, że uda mi się to sprawnie tutaj w miarę pokazać Państwu. Już powinno się ukazać na Państwa ekranach. Jest ta konferencja z udziałem m.in. pana posła Grzegorza Brauna. Będę miał przyjemność brać w niej udział. Porozmawiamy na temat także geopolityki, porozmawiamy na temat tego, co można zmienić w państwie polskim w dającej się przewidzieć przyszłości, no bo oczywiście nie możemy siedzieć z założonymi rękami i uważać, że się nic nie da zrobić. No trzeba, trzeba działać, trzeba się mobilizować, także politycznie. Także serdecznie państwa zapraszam. Poznań, 27 czerwca, godzina 17:00, hotel Moderno przy ulicy Kolejowej 29. Będzie się działo, będzie dużo bardzo ciekawych wątków poruszonych. Na pewno nie będziemy się gryźli w język, na pewno nie będzie tam autocenzury ani cenzury, także no myślę, że warto się pojawić w Poznaniu właśnie 27 czerwca. Idziemy dalej z Państwa pytaniami, jest ich bardzo, bardzo dużo. Dziękuję użytkownikowi TJJ Tombo za wsparcie. Mark Bruno pyta, czy owo, w cudzysłowie, łączenie rodzin ukraińskich nie może się odbywać u nich, a nie u nas? Będzie już to po wojnie, to mogą wracać do siebie. Może ustawa i dekret w tej sprawie. No, Polska póki co nie jest zarządzana dekretami, nie mamy ustroju prezydenckiego, gdzie prezydent mógłby jednym dekretem to wszystko wprowadzić. Ustawa... Tak naprawdę potrzebne są bardzo zdecydowane kroki, czyli krótko mówiąc umożliwienie repatriacji Ukraińców już po wojnie. Natomiast te wszystkie słowa mówiące o jakiejś asymilacji i tak dalej, no to szanowni państwo, no to jest coś kompletnie oderwanego od rzeczywistości. No już pan Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce, wypowiedział się na ten temat, co sądzi w ogóle o próbach asymilacji Ukraińców i jak się to może skończyć. No to są zawoalowane w mojej ocenie groźby wobec państwa polskiego. No, na to absolutnie zgody być nie może i tutaj, tak jak powiedziałem, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna się tym zająć. Kamil Jakubek, czy Trump pomoże nam z Ukrainą, jeśli faktem jest, że dogadał się z Rosją na Alasce? Jak pana zdaniem należałoby zacząć walczyć z Ukraińcami spod znaku UPA w chwili obecnej? Opcja zero potrwa. Oczywiście, że opcja zero potrwa, ale te służby nowe powinny być tworzone równolegle. To nie jest tak, że likwidujemy służby i dopiero wszystko tworzymy od nowa, nie. No to muszą służby powstać oczywiście od nowa, ale równolegle. Konkrety, plany są takie co do stworzenia nowych propolskich służb, no ale nie będę oczywiście tutaj zdradzał szczegółów, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast ja wiem, że część z Państwa tutaj też piszecie o tych kwestii ewentualnego głosowania, więc za chwilę się do tego odniosę, natomiast jeszcze wrócę do tematu Trumpa. Nie, myślę, że Trump absolutnie nie będzie ingerował w te kwestie polsko-ukraińskie, tym bardziej, że jeżeli mówimy o gorącym konflikcie, o aktach przemocy ze strony części Ukraińców odwołujących się do banderyzmu, no to musimy sobie zdawać sprawę, że to nie będzie robione na takiej zasadzie, że Polsce będzie wypowiedziana wojna. No to będzie intensyfikacja tego, w mojej ocenie, w tym najgorszym scenariuszu, będzie intensyfikacja tego, co już teraz obserwuję. Te wszystkie podpalenia, także to podpalenie z dzisiaj z Pomorza, tak? W tym zakresie. No tak, pytacie Państwo o tutaj głosowanie na partie, które tworzą ten system partyjny. No ale jaka alternatywa? Jaka alternatywa? Działania nielegalne? No do tego ja nie będę namawiał. Amelia Daszek, czy jako oficjalny doradca w MSZ się pan podejmie? No, musiałby być to, tak jak mówię, nowe kierownictwo MSZ-u, które będzie realizowało politykę wielowektorową, wtedy moglibyśmy rozmawiać. Piotr Kozłowski, witam, czy miał pan propozycję konsultacji lub doradztwa od jakichkolwiek polityków? Pozdrawiam, również pozdrawiam. Tak, były takie propozycje, ale tak jak mówię, tu kulisów nie będę odsłaniał. Krzysztof PJR, czy Putin pozwoliłby Polsce na pozyskanie broni jądrowej? Myślę, że nie. Mm. Martin Dubiński. Dzisiaj obserwujemy następne podpalenie. Jak z tym walczyć, ponieważ na miejsce polskiej firmy wchodzą banderowcy. Widzimy, że jest bardzo dużo, duża radykalizacja części diaspory ukraińskiej i tej rosyjskojęzycznej, i tej oczywiście... i tej ukraińskojęzycznej. To, co dzisiaj, prawda, no, że tak powiem, ujawniło, no to to jest ewidentny sabotaż, szanowni państwo. Ewidentny sabotaż. Zresztą te pożary lasów też w Polsce. Bardzo dziwna sytuacja. No zresztą mnóstwo dociera do nas informacji o tych podpaleniach. To podpalenie w tym dużym zakładzie, który posiadał najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe, no w oczywisty sposób pokazuje, że mamy do czynienia z podpaleniem, z sabotażem. Tak? Gigantyczny pożar w hali, gdzie są najnowocześniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe. No coś niewyobrażalnego, tak? Ja się nie zdziwię, że oczywiście że media głównego nurtu będą nagle mówić o działaniach rosyjskiego wywiadu, no bo wszystko, co się złego ma dziać, to według mediów głównego nurtu jest zasługa, w cudzysłowie, Rosjan. No to jest bzdura, no kompletna bzdura. Mało kto już, znaczy, ludzie inteligentni w to już nie wierzą, naprawdę, szanowni państwo. Przecież wszyscy wiemy doskonale, że cały ten mechanizm psychologiczno-informacyjny etykietowania Polaków jako onuc, ruskich onuc i tak dalej, został rozpoczęty przez wywiad ukraiński, przez aktywa wywiadu ukraińskiego, także w służbach specjalnych III Rzeczpospolitej. Chodziło o zablokowanie tych ludzi, którzy mówili, to nie nasza wojna, aby oni w żaden sposób nie mogli wpływać na opinię publiczną, aby po prostu można było drenować kieszenie polskich podatników na rzecz ukraińskich oligarchów, na rzecz tam skorumpowanych elit ukraińskich, tak? No to w oczywisty sposób. I tu niestety służby specjalne III Rzeczpospolitej zagrały w orkiestrze Budanowa. To się już zmienia, widzimy, ale jeszcze wielu Polaków jest zaczadzonych tą ideologią ukraińskiego nacjonalizmu i tą mitologią, że Ukraina rzekomo walczy za polskie bezpieczeństwo. No nie, nie walczy. Nigdy Ukraina nie walczyła za Polskę. No taka jest prawda. Tak, tutaj... Użytkownik Karol Brzostyński pisze, że płonie fabryka w Harnowie, to jest gmina Ustka, pożar w Wysowej Zdroju, pożar ciężarówek na parkingu w Paniówkach, no właśnie. I tutaj uwaga, że no, będzie ta narracja, że to jest rzekomo zasługa Putina. No szanowni państwo, nie dajmy się tutaj ogłupić. Prawda jest taka, że niestety ta zapowiedź tych masowych podpaleń padła z ust działaczki, jednej z liderek diaspory ukraińskiej w Polsce. I o tym absolutnie nie możemy zapominać. To, że niejaka Panczenko cały czas jest na wolności, nie ma postawionych zarzutów prokuratorskich, jest niewyobrażalna. W ogóle sprawa polskiego obywatelstwa dla niej, polskiego paszportu, który miał nadać Andrzej Duda, no to też jest sprawa do przyjrzenia się temu. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Jak widzicie Państwo, zresztą ci wszyscy tacy naganiacze na rzecz interesów banderowskiej Ukrainy, którzy od samego początku próbowali nam wmawiać, że istnieje coś takiego jak sojusz polsko-ukraiński, dzisiaj nabierają wody w usta. No bo przecież byli ci wszyscy propagandyści, którzy też mówili o jakiejś wizji Federacji Polsko-Ukraińskiej. No przecież coś niewyobrażalnego, którzy byli cały czas pompowani w mediach, ich popularność, ich rozpoznawalność była pompowana w mediach głównego nurtu. No wystarczy spojrzeć na kogoś takiego jak pan Budzisz, tak? Który jeszcze w roku 2022 pisał wprost o jego zdaniem potrzebie Federacji Polsko-Ukraińskiej. No, państwo sobie to w ogóle wyobrażacie? To transfer wprost, transfer banderyzmu do Polski, transfer terroryzmu, wszystkiego, wszystkich tych najgorszych kart z historii, które pamiętamy, czy z historii trzeciej, czy z historii II Rzeczpospolitej, czy z okresu II wojny światowej. No przecież to jest coś niewyobrażalnego. I ten człowiek miał wszędzie łamy w mediach głównego nurtu. Ja pamiętam, jak redaktor Krzysztof Stanowski z kanału Zero odwołał moją debatę z doktorem Jackiem Bartosiakiem, bo doskonale zdawał sobie sprawę, że no, dostanie taką kontrę Bartosiak, jaki nikt inny ze środowiska geopolitycznego mu nie da. Po prostu. I sfalsyfikują się nagle wszystkie te założenia Bartosiaka, który no, z uporem godnym lepszej sprawy namawiał do sojuszu z Ukrainą. I namawia zresztą po dziś dzień. Z jaką Ukrainą? I z jaką Ukrainą? To są mrzonki. Ci wszyscy intermariusze, którzy wierzą w jakieś międzymorze pod egidą Polski, są absolutnymi fantastami oderwanymi od rzeczywistości. No chyba, że są, że tak powiem, związani pewnymi interesami z lobby ukraińskim, bo to już jest osobna sprawa. W ogóle warto byłoby prześledzić związki firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future z firmą Firepoint. Te kontakty z firmą Firepoint, z ludźmi z... nazwijmy to instytucji państwa ukraińskiego, bo pamiętamy to zdjęcie, które ma i pan Budzisz, i pan Bartosiak z byłym szefem kancelarii prezydenta Ukrainy, Andrijem Jermakiem, oskarżonym w gigantycznej aferze korupcyjnej. No warto byłoby się temu przyjrzeć, bo pan Bartosiak był i jest promowany przez mnóstwo mediów głównego nurtu i tak naprawdę te koncepcje, które sprzedawał Polakom i sprzedaje po dziś dzień, są niezwykle szkodliwe dla naszego bezpieczeństwa. Fatalne po prostu dla polskiego bezpieczeństwa. A co do tego podpalenia w Harnowie, to tak, rzeczywiście to tam była ta najnowocześniejsza instalacja przeciwpożarowa, więc to na pewno nie jest przypadek. Kerim 2283, dlaczego w referendum nie można odwołać premiera, tak jak prezydenta Krakowa? No ja uważam, że każdego posła obywatele powinni mieć możliwość odwołania. Tak jak senatora, zresztą ja jestem przeciwnikiem funkcjonowania Senatu, uważam, że jedna izba to jest wystarczająco, jeżeli chodzi o parlament, natomiast generalnie każdego parlamentarzystę wybieranego w wyborach powszechnych powinno się móc odwołać, jeżeli sprzeniewierza się swojemu programowi, swoim obietnicom wyborczym. Natomiast bardzo źle, że tego nie ma, że nie ma w konstytucji zapisanego takiego mechanizmu. Dobrze. Tak, tak. Piszecie Państwo tutaj o tym pożarze na Pomorzu. Dużo informacji. Peter L9F8N. Czy w tej sytuacji, kiedy Zełenski ma najwyższe poparcie, może je wykorzystać i ustanowić się nieusuwalnym władcą Ukrainy? Myślę, że to jest mało prawdopodobne, aby stał się nieusuwalnym władcą Ukrainy. Ania, pani, a propos powyższego, czy nie wybiera się pan na Opolszczyznę lub do Wrocławia? Są takie plany, ale dopiero we wrześniu będę także promował swoją książkę, bo czekam teraz na dodruk. Jak państwo wiecie, mówiłem ostatnio, że skończyły się te egzemplarze, także jakieś tam ostatnie sztuki zostały. Książka Geopolityka Świata Wielobiegunowego będzie miała swój dodruk. Dodruk jest już w drukarni zamówiony. Te ostatnie egzemplarze możecie państwo zamawiać jeszcze na stronie Tomasz Cukiernik. .pl. Nie zabraknie, mam nadzieję, nie zabraknie egzemplarzy na spotkanie w Multibooku, bo wiem, że pierwsza transza już tam poszła, że tak powiem, zeszła. Martin Dubiński, panie Sykulski, dzisiaj obserwujemy następne podpalenie wielkiego biznesu na ziemiach polskich. Jak walczyć z podpaleniami banderowców? Wiąże się to z tym, że na miejscu polskiej firmy wchodzą bandery. Ale tak się dzieje, no szanowni państwo, no bez... Wiemy doskonale, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która powinna ustawowo odpowiadać za nasze bezpieczeństwo, nie ma żadnego realnego przełożenia na służby ukraińskie. To znaczy było to nawet widać po tej kwestii dywersji pod Garwolinem, gdzie obywatele Ukrainy bez problemu, nie niepokojeni przez nikogo, wjechali na terytorium państwa polskiego i wyjechali przez rzekomo dobrze chronioną granicę polsko-białoruską. No to jeżeli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma sygnałów od strony ukraińskiej o takiej działalności terrorystycznej, takim zagrożeniu terrorystycznym, no to o czym my w ogóle mówimy? To jest potężny problem. Asus, dobre pytanie w sprawie Sakiewicza, niech odda odznaczenie Ukraińcom. No nie sądzę, żeby się zdobył na taki gest. Pytanie o kulisy. Za co dostał pan redaktor Sakiewicz odznaczenie od służby, która ewidentnie działa na niekorzyść państwa polskiego? Mówię o SBU, o Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Krzysztof PJR, czy uważa pan, że środki na polską armię z pożyczki SAFE nie będą zmarnotrawione? Uważam, że będą zmarnotrawione i uważam, że niewyobrażalnym wręcz skandalem są zapowiedzi, że środki z pożyczki zaciągniętej na 45 lat plus 10-letnia karencja mają być przeznaczone na armię ukraińską, czyli mamy dotować armię, która czci morderców Polaków. No to się w głowie nie mieści. To się nie mieści w głowie. Moim zdaniem będzie to zalążek potężnych problemów i wcale się nie zdziwię, jak broń, którą Ukraińcy, broń, amunicja pozyskali od Polaków, będzie zwrócona przeciwko Polakom. W sensie lufy będą zwrócone przeciwko Polakom. Wcale się nie zdziwię, jeżeli tak będzie. Bombaż Choroszczy. Czy żołnierz polski nieostrzelany w boju, który nigdy nie strzelał do człowieka, będzie jakimkolwiek przeciwnikiem dla bojców wojennych i obroni nasz nieszczęśliwy kraj? No, myślę, że tutaj użytkownik sobie odpowiedział, że to jest pytanie retoryczne. No, zobaczmy na tę feminizację polskiej policji, gdzie w patrolach jest mnóstwo kobiet. Przy całym szacunku oczywiście, bo kobiety pełnią bardzo ważne funkcje w służbach mundurowych, natomiast no... taka feminizacja ludzi na pierwszej linii frontu, w cudzysłowie, no nie jest dobra. Nie jest dobra i to nie będzie żaden przeciwnik dla bojców, jak tutaj nazwał użytkownik, dla bojców wojennych. No nie. Alek Mucha, bojkot aż do skutku, czyli aż nie utworzą JOW. Gdyby JOW-y powstały, jednomandatowe okręgi wyborcze, to system zostałby absolutnie zabetonowany przez tych, którzy mają kapitał, bo jest jasne, że w tym zakresie mniejsze formacje polityczne nie miałyby jakichkolwiek szans, zostałoby to wszystko podzielone przez Koalicję Obywatelską i przez PiS. Tak jak powiedziałem, bojkot wyborów oznacza oddanie Polski walkowerem. Ukraińcy, w sensie banderowcy, pójdą na wybory, będą wystawieni na listy, pójdą wyborcy PiS-u, Platformy. Ludzie, którzy mówili od samego początku, to nie nasza wojna, jeżeli zostaną w domu, oddają Polskę walkowerem. Dobrze, idziemy dalej. Andrzej Bednarczyk. Czy nie powinniśmy szukać ściślejszych sojuszy wojskowych z Czechami, Słowacją, Węgrami i Rumunią, aby ostudzić ewentualną agresję Ukrainy wobec Polski? Może Niemcy nie zrobią Bałkanów. Niemcy będą moim zdaniem wspierać wszystkie działania mające na celu osłabienie państwa polskiego. Ściślejszy sojusz wojskowy dzisiaj z Czechami, Słowacją, Węgrami to jest mrzonka, to znaczy Grupa Wyszehradzka jest martwa. Martwa z tego względu, że Polska prowadzi politykę absolutnie nieodpowiedzialną, politykę konfrontacji z Rosją. Te kraje nie chcą konfrontacji z Rosją i to nie jest żadna alternatywa. Jesteśmy w sojuszu wojskowym z Czechami, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Jeżeli NATO ma nie zadziałać, no to tym bardziej jakiś malutki sojusz kilku państw też nie zadziała. W tym zakresie, tak jak mówię, jest to próba oszukiwania rzeczywistości. To, co robi na przykład dr Bartosiak, to jest oszukiwanie rzeczywistości. Mówienie o tym, że sojusz Polski z Ukrainą i ze Szwecją i Turcją ma być czymś lepszym niż członkostwo Polski w NATO, czy ma dawać większe gwarancje niż członkostwo Polski w NATO, czy ma dawać większe gwarancje bezpieczeństwa Polsce niż polityka wielowektorowa, no to jest daleko posunięta naiwność, tak bym powiedział. W ogóle nie ma mowy o żadnym sojuszu z banderowską Ukrainą, zapomnijmy w ogóle o czymś takim. No, nie wiem, w czyim interesie działa tutaj dr Jacek Bartosiak, ale nie sądzę, żeby to był polski interes. w moim głębokim przekonaniu. Nie szukajmy, nie wynajdujmy tutaj prochu na nowo. Wiemy doskonale, że jedynym realnym gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiego, czy jedyną realną gwarancją bezpieczeństwa państwa polskiego jest jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Powtarzam to od wielu, wielu lat. Paweł Martin Hajewski, Karpen. Witam, panie doktorze. Czy może pan poruszyć temat Aleksandra Kwaśniewskiego? To on zaczął mamić Ukraińców Unią Europejską, podsycał emocje, ostatnio się uaktywnił. Dziwne. Miłej niedzieli. Również życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam. Tak, ja już wielokrotnie mówiłem o Aleksandrze Kwaśniewskim, że jest to postać, która niesłusznie jest tak hołubiona przez sporą część Polaków, ponieważ to Aleksander Kwaśniewski był prezydentem wtedy, kiedy tworzono Izbę Tortur CIA w Starych Kiejkutach. Zresztą przyznał się Aleksander Kwaśniewski do tego, że tajne więzienie CIA było w Polsce, ale to nie jest jedyna, powiedziałbym, taka czarna karta z historii prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. O wiele gorszą jest to, że Aleksander Kwaśniewski zwulgaryzował doktrynę Giedroycia, czyli wprowadził taką, ukuł taką frazę, to będzie cytat z Aleksandra Kwaśniewskiego, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Koniec cytatu. No i to jest największe kłamstwo wypowiedziane publicznie przez Aleksandra Kwaśniewskiego, czy jedno z największych kłamstw. To Aleksander Kwaśniewski nazywał Polskę adwokatem Ukrainy w Europie, co jest postawieniem sprawy na głowie. Aleksander Kwaśniewski nigdy nie stawiał żądań, czy nie stawiał nigdy twardo sprawy kwestii ekshumacji Polaków wymordowanych przez Ukraińców. Nigdy nie stawiał twardo kwestii penalizacji banderyzmu. Był politykiem nadzwyczaj miękkim, uległym wobec Ukraińców i to on ich rozzuchwalił. Tak, to właśnie polityka realizowana przez 10 lat przez Pałac Prezydencki w czasie prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego ośmieliła Ukraińców do tego, aby zaczęli brać na sztandary zbrodniarzy ludobójców na narodzie polskim. No niestety, absolutnie fatalna polityka i tak jak powiedziałem, Kwaśniewski zwulgaryzował doktrynę Giedroycia, bo też trzeba jasno powiedzieć, że Giedroyć mimo tych wszystkich błędów, które popełnił w swojej myśli politycznej, mówił o tym, że jeżeli dojdzie do, powiedziałbym, zwycięstwa opcji antypolskiej, czy to na Ukrainie, czy na Litwie, czy w innych krajach na wschodzie, to wówczas Polska powinna się zbliżyć do Rosji. Taktycznie powinna się zbliżyć do Rosji, bo to jest jedyna przeciwwaga. Ja tu akurat się zgadzam, to znaczy uważam, że nie ma dzisiaj lepszego remedium na zagrożenie banderowskie niż ścisłe współdziałanie kontrterrorystyczne z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś. Uważam, że Polska sobie po prostu sama z banderyzmem nie poradzi, bo historia II Rzeczpospolitej, historia II wojny światowej jasno to potwierdza. I dzisiaj nie wierzę, że te służby, które dzisiaj odpowiadają za bezpieczeństwo państwa polskiego, poradzą sobie z tak gigantycznym zagrożeniem. Monolit Fotografii. Czy planuje pan wywiad z Tomaszem Wróblewskim z kanału Wolność w remoncie? Czy z mojej strony nie ma takich planów? Ja generalnie rzadko przeprowadzam jakiekolwiek wywiady. To nie jest formuła, w której ja się dobrze czuję. Ale gdyby była taka kiedyś jakaś propozycja wspólnego porozmawiania, to oczywiście z mojej strony jest zielone światło. Ja generalnie jestem otwarty na polemikę, na dyskusję, na debatę. Ja wiem, że wiele osób się po prostu boi konfrontować ze mną. No, z oczywistych względów. Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jan Nowak pyta, czy posiadacze legalnej broni w Polsce mogą czuć się bezpiecznie? Dobre pytanie i mam tutaj ambiwalentne takie odczucie. To znaczy, z jednej strony zdaję sobie sprawę, że posiadanie własnej broni i daje większą swobodę, jeżeli chodzi o szkolenie, jeżeli chodzi o nabywanie niezbędnych umiejętności. Natomiast z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że te rejestry, które są, rejestry kartoteki policyjne, no nie są impregnowane na wpływy obcych służb. To znaczy, jeżeli chodzi o ten wykaz posiadaczy legalnie posiadanej broni palnej, no to nie sądzę, żeby obce wywiady nie wiedziały, nie miały dostępu do tego. No niestety nie uważam systemu policyjnego za super szczelny w tym zakresie. No tu trzeba to, że tak powiem, skalibrować ryzyko. Każdy musi to zrobić we własnym sumieniu, dlatego są alternatywy, tak jak powiedziałem, broń rozdzielnego ładowania, nazywana bronią czarnoprochową. Grim Wizard, czy lepiej mieć pozwolenie na broń kolekcjonerską czy sportową? Różnica jest taka, że broń sportową można nosić ze sobą, broni kolekcjonerskiej nie, natomiast jeżeli chodzi o obronę miru domowego, no to tutaj zdecydowanie, generalnie broń kolekcjonerska jest dzisiaj lepszym wyborem z mojego punktu widzenia, tak ja uważam, z uwagi na to, co się dzieje w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. To, co się tam dzieje, to jest niewyobrażalne. Tam już dawno powinna być kontrola Najwyższej Izby Kontroli, powinno być to mocno prześwietlone. Jak ktoś się z Państwa interesuje strzelectwem sportowym, to wie, że PZSS ma monopol i to, co się tam dzieje, próby wprowadzania w ogóle warunkowego patentu strzeleckiego i tak dalej, no, czynią w ogóle jakby z pozwolenia sportowego dzisiaj no, kwestię widzimisia prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Coś niewyobrażalnego. Można się z tym zapoznać, jak ktoś z Państwa jest zaciekawiony na stronie braterstwo.eu, to jest największy polski klub strzelecki i oni teraz też mają tam tę ścieżkę do uzyskania broni kolekcjonerskiej. Tam jest dosyć prosta ta ścieżka, także bez żadnego problemu. Ja generalnie rekomendowałbym dzisiaj, jeżeli już chodzi o pozwolenie na broń, to rekomendowałbym pozwolenie kolekcjonerskie. Ale broń czarnoprochowa, myślę, że warto się jak najbardziej, zwłaszcza mówię Polacy mieszkający w domach jednorodzinnych na wschodzie Polski, absolutnie uważam, że broń czarnoprochowa powinna być i w ogóle broń w domach tam na wschodzie naszego kraju. Dariusz Sroczyński, jak pan widzi normalizację stosunków z Rosją po katastrofie smoleńskiej? No to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że wojna polsko-polska, która się rozpoczęła, no właśnie, czy nasiliła w 2010 roku, jest bardzo mocno podburzana przez obce służby specjalne i wbrew pozorom niekoniecznie tylko przez służby na przykład niemieckie czy rosyjskie. Uważam, że tutaj wywiad ukraiński odegrał ogromną rolę, jeżeli chodzi o podburzanie Polaków przeciwko Rosji. Myślę, że przede wszystkim wywiad ukraiński tutaj odgrywa ogromną, gigantyczną rolę. Nie dziwię się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim raporcie unika mówienia o wywiadzie ukraińskim, bo wywiad ukraiński posiada aktywa operacyjne w ramach służb specjalnych III Rzeczpospolitej. No to jest gigantyczny problem. Ja Państwu mówiłem o tej aferze związanej z krzywdzeniem dzieci, o tym, że Paweł W., były wiceszef Agencji Wywiadu, został skazany na 3,5 roku więzienia. Przecież o tym ludzie wiedzieli w ABW, w Agencji Wywiadu, w Urzędzie Ochrony Państwa jeszcze wcześniej. Przecież to jest cała siatka przestępcza w służbach specjalnych III RP. Dlaczego po dziś dzień aneks do raportu z weryfikacji WSI nie został opublikowany? Panie prezydencie, czas pokazać charakter, tak jak w przypadku odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu. Warto opublikować aneks do raportu z weryfikacji WSI. Proszę się nie bać. Proszę się nie bać byłych oficerów WSI. Oni nie są tacy mocni, na jakich wyglądają. Kerim 2283. Czy paralizatory elektryczne w domu są w Polsce legalne? Tak, oczywiście, że są legalne. Paralizator jak najbardziej, gazy pieprzowe, przynajmniej o tym stężeniu minimum tych 2 milionów SHU. Także tutaj jak najbardziej też polecam. Dobrze, jeszcze kilka pytań. Szanowni Państwo, dzisiaj nieco dłuższy program, bo temat jest no bardzo trudny i widzimy, co się dzieje. Zagrożenie jest gigantyczne dla państwa polskiego dzisiaj. Wiemy tak naprawdę, czym się to może skończyć, dlatego nieco więcej czasu dzisiaj poświęcę. Tutaj pytanie jest na czacie. uciekło mi to pytanie, ale jeden z użytkowników zadał pytanie o to, czy dalej obowiązuje dekalog ukraińskiego nacjonalisty autorstwa Stepana Lenkawskiego. Uciekł mi nick użytkownika, który zadał to pytanie, ale pytanie tak brzmiało. No więc dekalog ten został napisany jeszcze w roku 1929 i został przyjęty przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów na pierwszym kongresie OUN w Wiedniu w tym samym roku, w 1929, i to był oficjalny dokument ideowy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Czy obowiązuje formalnie do dziś? No, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, to znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów jako organizacja przeszła bardzo liczne podziały. Było OUN-M, czyli tak zwani melnykowcy, było OUN-B, banderowcy, później było jeszcze szereg frakcji, przekształceń itd., itd. Musimy sobie zdawać sprawę, że do tradycji OUN odwołuje się nie tylko współczesna Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, ale także Partia Swoboda, a między innymi Oleg Tiachnybok, Prawy Sektor, Dmytro Jarosz, który zresztą swoją drogą ostatnio groził Polakom. To tak warto to powiedzieć. Natomiast jest to, można powiedzieć, ten dekalog cały czas funkcjonuje w przestrzeni politycznej Ukrainy. Wiele organizacji odwołuje się do niego, więc mogę przypomnieć kilka takich punktów, które zawiera, bo nie zdaję sobie sprawy, że nie każdy z Państwa interesował się historią Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, ale no tam jest, straszne są rzeczy w tym dekalogu Łękawskiego. Tam jest między innymi taki cytat, będę cytował z głowy, ale: nie zawahasz się wykonać nawet największej zbrodni, jeżeli będzie wymagało tego dobro sprawy ukraińskiej. To jest wprost nawoływanie do ludobójstwa, do przekraczania tych wszystkich granic moralnych, etycznych, prawnych. Jest tam mowa o nienawiści i bezwzględności wobec wrogów narodu ukraińskiego. Jest mowa o tym, że ukraiński nacjonalista nie będzie się wahał popełnić nawet największej zbrodni, jeżeli wymagać tego będzie dobro sprawy, no, czyli właśnie kwestie państwowości ukraińskiej. To jest dokument z 29 roku, który jawnie gloryfikuje przemoc jako narzędzie polityczne. Oczywiście nie muszę Państwu mówić, że to powinno być zabronione, natomiast jest to dokument niezwykle popularny dzisiaj w szeregu organizacji politycznych na Ukrainie. Tak jak powiedziałem, nie tylko jeżeli chodzi o OUN, ale także Partię Swoboda czy Prawy Sektor. No to co wyprawia Dmytro Jarosz, te jego słowa na temat państwa polskiego, na temat Polaków, to jest coś niewyobrażalnego. Kiedy on mówi dzisiaj, że nazywa Polaków w sposób ordynarny i atakuje Polskę, no to w oczywisty sposób powinien mieć zakaz wjazdu do państwa polskiego. No ja naprawdę jestem przekonany, że niczym dobrym nie skończy się to pobłażanie takim ludziom jak Jarosz, takim ludziom jak Bodnar, mówię o Wasylu Bodnarze, ambasadorze Ukrainy, takim ludziom jak ta część diaspory ukraińskiej, która jawnie grozi państwu polskiemu. Pobłażliwość i uległość będzie tych ludzi zachęcać do coraz większej radykalizacji, do coraz większych roszczeń pod adresem państwa polskiego, i niestety moim zdaniem na finiszu tego dojdzie do aktów przemocy, czy może dojść do aktów przemocy. Pan Ryszard, dlaczego nie słychać żadnych opinii o banderyzmie ze strony Kaczyńskiego? Jak pan to interpretuje? No wówczas Jarosław Kaczyński musiałby się przyznać do porażki całej swojej drogi politycznej. I do tego, że doprowadzono do zbrodni stanu w rządzie, w którym on również uczestniczył. Mówię oczywiście o rządzie Mateusza Morawieckiego. Marta Radomska, broń to nie wszystko, trzeba mieć umiejętności i odwagę jej użyć. Oczywiście, że tak, dlatego ja nie zachęcam do nabywania broni, oczywiście do pozyskiwania broni w sposób legalny i do tego, aby ona leżała w szafie, tylko zachęcam do zapisywania się do klubów strzeleckich, do stowarzyszeń strzelecko-kolekcjonerskich, do chodzenia na strzelnice, do uczestnictwa w szkoleniach, to w oczywisty sposób. MacGregor, skąd obawa, że po zakończeniu wojny weterani przyjadą do Polski? Na podstawie jakiego prawa i jak temu zapobiec? A na jakiej podstawie, no właśnie, ci wszyscy migranci z Ukrainy do Polski przyjechali? No, na jakiej podstawie prawnej? No, na takiej podstawie, że państwo polskie otworzyło granice. Na jakiej, skąd ta obawa? No chociażby z raportu BIS, czyli z czeskiej służby kontrwywiadowczej, która no już sporo, chyba ze 2 lata temu, opublikowała raport, który właśnie w ten sposób opisuje zagrożenia dla Europy Wschodniej, jeżeli chodzi o łączenie rodzin i powrót weteranów z frontu, czy powrót, przyjazd weteranów z frontu do krajów Unii Europejskiej. Pisał o tym czeski kontrwywiad już dawno, a komendant główny policji, pan generał Marek Boroń, wprost powiedział, że jest to jedno z tych możliwych zagrożeń, że ci ludzie przyjadą do Polski, że zwiększy się przemyt broni, że dojdzie do aktów przemocy. Polska policja kupuje kamizelki kuloodporne i to w ilościach hurtowych. No to są przesłanki. To są absolutne przesłanki, które pozwalają stawiać tego typu hipotezy. Dziękuję użytkownikowi Krzysztof Derebecki za przyłączenie się do programu Junior Partner na YouTubie i dziękuję za wsparcie. New Earth 7. Przed inwazją niektóre formacje, pułk Azow i radykalne skrzydła prawego sektora były klasyfikowane przez zachodnie instytuty i kongres USA jako ugrupowania o charakterze skrajnie nacjonalistycznym. Znaczy ja uważam, że w ogóle takie formacje jak ruch Azow, czy w ogóle ruch azowski powinien być uznany za organizację terrorystyczną w Polsce. To w oczywisty sposób. Jan Kowalski pyta, czy w Polsce penalizowana jest ideologia banderowska. No niestety nie. Niestety nie. Mam nadzieję, że ustawa o penalizacji banderyzmu, że w ogóle penalizacja banderyzmu będzie w nowym parlamencie przyjęta, wpisana do kodeksu karnego. Mam nadzieję, że będzie także nowelizowana ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej i wprowadzone kategorie kłamstwa wołyńskiego. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, podobnie jak ustawa o zagranicznych agentach i ustawa o debanderyzacji instytucji państwa polskiego. No ale tu muszą nastąpić zmiany polityczne. Szanowni Państwo, dzisiaj 3,5 tysiąca osób na żywo w szczycie oglądalności programu. Dziękuję Państwu za zainteresowanie. Zachęcam Państwa do dzielenia się tym materiałem i pod innymi moimi filmami z mojego kanału w mediach społecznościowych. Dziękuję za Państwa wszystkie komentarze, za wszystkie wyrazy wsparcia i tego werbalnego, i materialnego. Dziękuję za Państwa obecność, za Państwa bardzo ciekawe komentarze i bardzo ciekawe pytania. Do zobaczenia w nowym tygodniu. Tematów nie zabraknie, dzieje się bardzo dużo. Na dziś Państwu już serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego, bezpiecznego wieczoru.